Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze-Dziewica. Bardzo gorąco pozdrawiamy słuchaczy Radia Maryja i zapraszamy na rozmowy niedokończone w ten czwartkowy wieczór. To druga część debaty rolnej na antenie już Radia Maryja. Wcześniej byliśmy w telewizji Trwam po godzinie 18.15 i także w Radiu Maryja. Nasi goście to pan senator Jerzy Chruścikowski, przewodniczący Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Bardzo serdecznie witamy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pan poseł Krzysztof Jurgiel, przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nie tak dawno minister rolnictwa w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. Witamy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pan poseł Janusz Wojciechowski, wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego, kiedyś także poseł i prezes Najwyższej Izby Kontroli, jeżeli dobrze pamiętam, tak jest. Oczywiście, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I pan redaktor Michał Grabianka, redaktor programów rolniczych w Radiu Maryja. Witamy panie Michale, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I rozpoczynamy drugą część debaty rolnej. Ja, drodzy panowie, wpisując w wyszukiwarce internetowej rolnictwo i jego problemy, znalazłem taki tekst. Ten fragmencik, dwa zdania. Czy panowie się zgadzają z nim może na początek? Nawet po prostu pierwsza odpowiedź i pierwsze moje kliknięcie, że tak powiem, zadziałało i w ten sposób taka treść. Łączna liczba gospodarstw chłopskich w Polsce szacowana jest na około 3058 tysięcy. Z tego ponad milion to zagrody użytkujące od 1 do 1 hektara. Z pozostałych 2 tysięcy blisko 50 tysięcy nie prowadzi żadnej produkcji rolnej, a dalsze 300 tysięcy niczego z tego, co wytwarza, nie sprzedaje. Tak więc blisko 1/3 statystycznych gospodarstw chłopskich w Polsce nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej lub prowadzi jedynie działalność śladową, która nie ma nic wspólnego z pozyskiwaniem środków na utrzymanie, nie mówiąc o zysku. Może tyle, to oczywiście zwyrwane z kontekstu, bo dalej są inne jeszcze liczby. Czy zgadzamy się z takim opisem rzeczywistości? Kto pierwszy?
Ja myślę, że tak, że ojcze, że jak już chcemy rozmawiać na tematy związane z rolnictwem, to co ojciec tutaj zauważył, to bardzo dokładnie jest opisane w raporcie o stanie wsi Polska Wieś 2012, gdzie jest powiedziane, ile gospodarstw bierze dopłaty, jakie są gospodarstwa produkcyjne i jakie są na własne potrzeby. I to jest takie wrzucenie jak gdyby takiego kamyczka w ten ogólny ogródek pod nazwą Polska Wieś, Polskie Rolnictwo, które wyrwane z kontekstu w zasadzie nie mówi nic konkretnego odnośnie tych spraw. Ale bardzo proszę panowie.
Rzeczywiście w Polsce jest wiele gospodarstw, prawie 2 miliony według ostatniego spisu powszechnego. Zmniejszyła się ta ilość w ciągu ostatnich 10 lat od prawie 500 tysięcy, ale to nie jest zła sytuacja, bo w Japonii na przykład, gdzie są gospodarstwa półhektarowe i też jest prowadzona produkcja. Większość gospodarstw, znaczy ta ilość, o której ojciec mówił, to są gospodarstwa tak zwane socjalne, czy produkujące na własne potrzeby. I my jako Prawo i Sprawiedliwość uważamy, że w Polsce powinny istnieć te gospodarstwa i towarowe, które produkują tylko na rynek. Natomiast też mogą i powinny produkować gospodarstwa małe. Także to nie jest moim zdaniem zła sytuacja, jeśli chodzi o utrzymanie żywotności obszarów wiejskich. My uważamy, że polska wieś powinna być miejscem, w którym po pierwsze prowadzona jest produkcja rolna, czyli te warunki ekonomiczne i społeczne rolnictwo, natomiast też to miejsce do zamieszkania dla ludzi. Także tutaj jest tylko problemem tworzenie miejsc pracy, dywersyfikacja dochodów. Mówimy o wielofunkcyjnym rolnictwie i wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich. Potrzebna tylko jest tutaj odpowiednia polityka, która pozwoli, aby ludzie na obszarach wiejskich żyli w odpowiednim poziomie.
Jeśli można, no rzeczywiście trzeba sobie powiedzieć, że w Polsce zapis jest w Konstytucji gospodarstwa rodzinne.
I całą podstawą gospodarstw rodzinnych w konstytucyjnym zapisie jest, aby utrzymywać te gospodarstwa rodzinne. Związek Eli Solidarność w statucie ma zapisane właśnie, że ma bronić interesów gospodarstw rodzinnych. I teraz jest pytanie tylko o definicję gospodarstwa rodzinnego, gdzie nie możemy się doczekać, mimo że w konstytucji jest zapisane. Ale jeżeli patrzymy na przykład na płatności bezpośrednie, które są płacone rolnikom, to jest z samej agencji ponad 1 500 000 gospodarstw, które występują o płatności. Skoro występują o płatności, to jakaś produkcja też tam jest. I to nie jest tak, że gospodarstwo 5-hektarowe na przykład nie ma dochodu, bo jeśli ono jest gospodarstwem, które nastawione na warzywa, czy jakąś inną produkcję, która jest bardzo specjalistyczna, gdzie wymaga dużo nakładów pracy i zatrudnia choćby nawet gospodarstwo, które ma tytoń, czy inne takie, no mogą spokojnie istnieć na dzień dzisiejszy i one powinny istnieć. A przykład, na przykład Austrii, no proszę zobaczyć, jakie są gospodarstwa w Austrii. Wcale nie ma wielkoobszarowych gospodarstw. To samo w Grecji, to samo można powiedzieć w innych krajach. Nawet w Niemczech, w południowych tych terenach górzystych, przecież są przeważnie drobne gospodarstwa, to tylko landy te wschodnie mają duże gospodarstwa, więc cała Europa oparta była o gospodarstwach rodzinnych.
No właśnie, ale też do konkluzji, a pan europoseł posłem, jeszcze, tak. Przepraszam.
Bo ja chciałem, taki komentarz mi się tutaj nasuwa po usłyszeniu, wysłuchaniu tych danych. No to napisał ktoś, kto pewnie jest pod urokiem takiej wizji polskiego rolnictwa, że to powinny być tylko duże gospodarstwa produkcyjne. Te małe gospodarstwa powinny zniknąć, one są niepotrzebne, nic z nich nie ma, nic nie dają, niektóre z nich w ogóle nie produkują na rynek. Zupełnie błędny pogląd w dzisiejszej rzeczywistości.
To jeszcze mogę dołożyć, bo tak? Pisze tak, plony z pszenicy 1 hektara są mniej więcej o połowę mniejsze niż w Unii Europejskiej. Podobnie ma się z ziemniakiem, tak. Udoje mleka w wielu dziedzinach. I tak po prostu ktoś... Ale mający zacięcie naukowe, bo tam tak. Tytuł...
No więc to napisał taki znawca rolnictwa, jakich mamy niestety w Polsce wielu.
Z Gazety Wyborczej.
Wróg, no gdzieś z tego środowiska, jak pan Michał podpowiada, Gazety Wyborczej, bo w tym stylu ona też czasem pisze o polskim rolnictwie. Polskie rolnictwo niby takie słabe, w rzeczywistości jest na czołowych miejscach w Unii Europejskiej w wielu dziedzinach produkcji rolniczej, w większości nawet. My ciągle jeszcze jesteśmy, chociaż słabnie polskie rolnictwo, z uwagi na polityczne różne błędy, o których rozmawialiśmy już wcześniej, będziemy mówić, ale w dalszym ciągu my jesteśmy w produkcji rolniczej jedną z europejskich potęg. Mimo że zajmujemy 6. miejsce, jeśli chodzi o potencjał ludnościowy w Europie, to produkujemy naprawdę na dużo wyższym miejscu jesteśmy w wielu dziedzinach produkcji. Proszę ojca, powinniśmy się cieszyć z tego, że ludzie żyją na wsi, mieszkają na wsi, nie uciekają jeszcze ciągle do miast. Powinniśmy się cieszyć z tego, że ziemia jest uprawiana, to znaczy coraz więcej jej jest nieuprawiane niestety. Myśmy mieli prawie kiedyś przed laty 20 milionów hektarów uprawianej ziemi. Jeszcze kilka lat temu to było 16 milionów hektarów ziemi, a dzisiaj jest już niewiele ponad 14 milionów. Nam ziemia ginie w zastraszającym tempie. Rolnictwo dzisiaj ma do zapewnienia, to nie jest istotne, czy sprzedaje, czy produkuje na rynek. Ważne, żeby ziemia była uprawiona, żeby nie leżała odłogiem, żeby nie niszczała, żeby była zachowana dla przyszłych pokoleń. To jest dziedzictwo ziemi, dziedzictwo i ten potencjał rolny, który musimy na dziś zachować. To jest pierwszorzędne zadanie. I chwała tym, którzy na tej wsi są, niezależnie od tego, jaka jest koniunktura, właściwie nie ma koniunktury, to trwają na tej ziemi, nawet na tych swoich małych gospodarstwach. Wszystko trzeba zrobić, żeby im pomóc. Nie chcemy, w ogóle nam nie jest potrzebne rolnictwo farmerskie, żeby nam się, nie wiem, kilkadziesiąt tysięcy zostało wielkich gospodarstw. Nie chcemy takiego rolnictwa, bo to jest złe. I zresztą Europa wcale takiego modelu rolnictwa nie popiera. W żadnej innej Wikipedii, w żadnym innym języku ojciec takiego wpisu nie znajdzie. To tylko w Polsce tak się patrzy na rolnictwo. Z bólem to mówię i z przykrością. takiej masy głupstw na temat rolnictwa, jakie słyszę w Polsce, nie słyszę nigdzie w Europie, nigdzie indziej. To w Polsce są najwięksi prześmiewcy, szydercy naszych polskich rolników, z których powinniśmy być dumni i dziękować im za to, że są, że pracują, że chcą być.
To po prostu był przypadkowy wpis, stan polskiego rolnictwa i pierwsze hasło, które się znalazło od góry, przeczytałem i kawałeczek tutaj wyciągnąłem. Jeszcze jedno pytanie, bo to już wybrzmiało w tamtej części, ale nowa część słuchaczy do nas dotarła. Teraz mówimy, bój o te finanse w Brukseli trwa. Gdzieś tam widzimy premiera, który z przestraszonym wzrokiem mówi, że to są najczarniejsze momenty, jakie mogą przyjść na Unię Europejską. Jak to naprawdę jest, panowie, te liczby, które tutaj się teraz przedstawia? I druga sprawa to też spotkanie delegacji PiS-u z panem, czy rozmowa z panem Cameronem. Też jest to bardzo ciekawe. I tak dla przypomnienia jeszcze sprawy.
No to już pozostanę przy głosie i no ja się obawiam, co to będzie, jak rzeczywiście zaczną się rozmowy na temat rolnictwa. Premier Tusk pewnie ucieknie, bo on na dźwięk słowa rolnictwo ucieka. On nie potrafi o tym rozmawiać. To jest tak obcy dla niego świat, nieznany mu zupełnie, że ja sobie go nie wyobrażam jako negocjatora spraw dotyczących wspólnej polityki rolnej. Zresztą, gdyby ojciec teraz sprawdził jeszcze raz w tym internecie i spisał hasło Donald Tusk rolnictwo, to tam się nic nie pokaże, bo Donald Tusk o rolnictwie nic nigdy nie powiedział.
No towarzysze z PSL-u. Współpracownicy, prawda?
A z PSL-u nie inaczej też. A Waldemar Pawlak rolnictwo to też trudno cokolwiek znaleźć. Natomiast Jarosław Kaczyński rolnictwo znajdzie ojciec mnóstwo wypowiedzi, bo Prawo i Sprawiedliwość jest dzisiaj jedyną partią, która naprawdę troszczy się o wieś i ma program dla wsi i chce dla niej rzeczywiście pracować. Ale właśnie w Brukseli powiem tylko tyle, że dzisiaj toczymy bój o to, żeby dopłaty, bo przede wszystkim o to chodzi, te dopłaty, dzięki którym wieś cała europejska może w ogóle istnieć i podobnie polska wieś bez pomocy dzisiaj w konkurencji światowej, to jest niemożliwe. Walczymy o to, żeby polska wieś otrzymała 170 miliardów złotych w ciągu 7 lat najbliższych. To jest realne, to się polskiej wsi należy nie z łaski żadnej, tylko po prostu z zasad, które dotyczą całej Unii Europejskiej. A słyszymy, że polski rząd zgadza się tylko na 100 miliardów, czyli dużo mniej niż nawet chciała na początku dać Komisja Europejska, bo ona chciała dać 140 miliardów. Polski premier, jak się odważył coś powiedzieć o rolnictwie, no to chlapnął straszliwe głupstwo, bo powiedział 100 miliardów. I ja sobie teraz nie bardzo wyobrażam, co będzie, jak ja wrócę teraz do Strasburga jedziemy, będziemy znowu o tym rozmawiać w parlamencie, bo równocześnie się toczą prace w parlamencie i rządy między sobą dyskutują. No jaki będzie klimat, bo przecież oni już wiedzą, że polski rząd nie jest zainteresowany walką o sprawy rolnicze. Szkoda, proszę ojca, bo to są pieniądze rolnicze, dlaczego one są takie ważne? Słuchają nas nie tylko rolnicy, więc warto to podkreślić. Dzięki dopłatom rolniczym mamy tańszą żywność w Polsce i możliwość, że jej jest ona jakoś tam dostępna, bardziej czy mniej, ale jakoś dostępna także dla biedniejszych ludzi. Gdyby nie było dopłat, żywność musiałaby być bardzo droga. I druga sprawa, pieniądze, które dostają rolnicy, to są polskie pieniądze, bo one zostają w Polsce. Wszystkie inne unijne pieniądze jedną ręką, jedną kieszenią wchodzą, drugą dziurawą kieszenią wypływają z Polski. Bo poprzez różne kontrakty, obce firmy realizują te inwestycje, które są budowane, często przepłacane za drogie. Bardzo różnie to jest z tym wykorzystywaniem. Natomiast te rolnicze pieniądze zostają w Polsce, I Polska z nich korzysta, nie tylko rolnicy, cała Polska z nich w generalnym rachunku korzysta.
Bo wchodzą po prostu w obieg. A jeszcze wątek pana Camerona, ta rozmowa, czy...
Donald Tusk wymyślił sobie takiego Camerona do bicia, bym powiedział, to znaczy chce mieć na kogo zgonić porażkę czy trudności w negocjacjach. Cameron, a jakby nie było Camerona, to on by sobie musiał go wymyślić. Premier Cameron zapewnił nas, wczoraj ja miałem zaszczyt być z grupą europosłów Prawa i Sprawiedliwości i innych też z naszej frakcji, konserwatystów i reformatorów, na spotkaniu z premierem Cameronem, gdzie on wyraźnie powiedział, że cięcia w budżecie, Brytyjczycy chcą, żeby budżet Unii był mniejszy, nie powinny dotyczyć Polski, powinny dotyczyć bogatszych krajów, a nie biedniejszych. A więc Cameron, to co słyszymy ciągle w różnych serwisach telewizji różnych, nie jest wcale przeszkodą. Ja powiem z przykrością, że najwięksi przeciwnicy dopłat, czy największe zagrożenie dla polskiego budżetu Unii Europejskiej jest nie w Londynie, nie w Paryżu, nie w Brukseli, nie w Berlinie nawet, tylko w Warszawie. Tylko w Warszawie. To od premiera Tuska się to zagrożenie zaczyna, bo on najpierw mówił 300 miliardów chcemy, kiedy trzeba było mówić 600. I dopiero
z tego licytować.
Licytować. A on powiedział 300. Teraz mówi, śmiech to wręcz wzbudza, 400. Łatwo obliczyć. Nam się należy 500 miliardów złotych, 170 na rolnictwo, 330 na inne fundusze. I o to powinniśmy walczyć do, jak to się mówi, ostatniej kropli krwi. Premier Tusk, żeby dostać te 500, powinien zażądać 600. A opozycja powinna go zaatakować, że chcemy 700. I dopiero wtedy można by było negocjować i...
Czyli taka pewna wyobraźnia, to może lepiej by się przydała umiejętność gry w karty niż w piłkę.
Ale proszę ojca, no to chyba każdy człowiek wie, który, nie wiem, coś sprzedawał, coś kupował. No, negocjuje się w wielu życiowych sytuacjach cenę. No stawia się jakieś warunki dla siebie jak najkorzystniejsze i następnie no kompromis polega, że się z nich trochę ustępuje jedna, druga strona. To jest odwrotnie. To jest w ogóle jakaś absurdu sytuacja.
Proszę bardzo, kolejny pan poseł Jurgiel, tak?
No tutaj warto powiedzieć, jakie kwoty są negocjowane, jeśli chodzi o cały budżet, bo w czerwcu 2011 roku Komisja Europejska przedstawiła projekt budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 bilion 35 miliardów euro. Z tego na wspólną politykę rolną 435 miliardów euro, w tym na pierwszy filar 317, na drugi filar rozwój obszarów wiejskich 101. Natomiast na politykę spójności, czyli na poprawę poziomu jakości życia 380 miliardów euro. I teraz powinniśmy zacząć od początku. Polska, wchodząc do Unii Europejskiej, a zresztą wcześniej byliśmy w układzie stowarzyszeniowym, udostępniła rynek. Czyli wszystkie państwa mają dostęp do naszego rynku i założenie Unii Europejskiej było takie, że do 2020 roku nastąpi wyrównanie poziomu życia, mierzy się to między innymi wysokością produktu krajowego brutto na mieszkańca i dlatego te kwoty, które przewidziała Komisja Europejska, one i tak były niższe od tych, które nam się należały, bo jeśli otrzymaliśmy 67 miliardów euro w tej perspektywie finansowej na politykę spójności, to powinniśmy według profesora Roznocha i innych ekspertów w tej perspektywie, aby móc przyspieszyć rozwój tak, aby dorównać przynajmniej w 80-90% do krajów Unii Europejskiej w tej perspektywie, powinniśmy dostać 106 miliardów euro. Już o tym nie mówimy. Wpisano te około 80, ale też jeszcze raz podkreślam, że to tylko jest inflacja. Natomiast jeśli chodzi o wspólną politykę rolną, to w tej propozycji Komisji Europejskiej są warunki z 2013 roku, a więc około 200 euro do hektara dla naszych rolników. I teraz, to co o czym mówi pan Wojciechowski, my powinniśmy zgodnie z tymi deklaracjami z 2003 roku z Luksemburgu i później w przeglądzie wspólnej polityki rolnej otrzymać średnią europejską, czyli 266 euro do hektara, co daje 1 miliard euro rocznie dodatkowo. A więc na starych warunkach powinniśmy otrzymać 42 miliardy euro. I teraz tylko niemądre postępowanie premiera, który o to się nie upomina, a próbuje wprowadzić opinię publiczną w błąd, zastraszaniem takim, bo mówi, jeśli zaczniemy tam stawiać twarde warunki, to może nic nie dostaniemy, budżetu nie będzie, a to jest wprowadzanie polskiego społeczeństwa w błąd i narażanie rolników na straty. I to jakby rolnicy po pierwsze nie otrzymają tego, co powinni przynajmniej z tej starej perspektywy finansowej, a druga sprawa, jeśli mówimy o polityce spójności, to rząd Prawa i Sprawiedliwości przewidywał, że na poprawę poziomu jakości życia na obszarach wiejskich 20-25% środków z tej polityki spójności powinno być przekazywane. I tutaj wygląda na to, że przy przyjęciu nowych zasad programowania niestety polska wieś tutaj najbardziej na tym wszystkim ucierpi, a pan Donald Tusk chce tak to PR-owsko rozgrywać, że po prostu, żeby społeczeństwo nie wiedziało, o co chodzi.
Pan poseł Jurgiel, pan senator Chruścikowski.
No, pytanie, co robi polski minister rolnictwa? Dlaczego milczy? Dlaczego nie rozmawia z związkami, organizacjami? Dlaczego nie słucha głosu opozycji? Ja jestem po prostu w szoku. Jak minister może spokojnie siedzieć, nie jeździć po Europie, tylko jeździć, otwierać polskie wystawy, rozmawiać w jakichś zakulisowych gdzieś tam spotkaniach, a nie widać jego w ogóle, żeby bronił polskich rolników? Powiem szczerze, że bardziej mam większe wsparcie, bym powiedział, od rolników francuskich, niemieckich, nawet szwedzkich, czy włoskich, czy innych, z którymi się spotykam na różnych spotkaniach w ramach nawet posiedzenia Kopy Kodżeka, gdzie cały komitet Kopa Kodżeka, gdzie my jesteśmy w prezydium tego Kopy Kodżeka, zdecydowanie mój sprzeciw cięciom budżetowym na rolnictwo, a polski minister milczy, tylko mówi, że 34,5 miliarda by wystarczyło jemu, gdzie tu, jak podkreślamy, trzeba ponad 40, bo tyle by przynajmniej wypadało, żebyśmy mieli. A druga sprawa, że wspólnej polityce rolnej obcięto 12% środków, już proponując to, co pan minister Jurgiel przedstawił. To już jest 12% mniej środków. Druga sprawa, a może już trzecia nawet z kolei. Przecież trzeba pamiętać, że budżet Unii tworzony na poprzednich finansowaniu zakładał, że Polska i inne kraje miały 50% przeciętnie, a nawet niektóre mniej, 50% środków na rolnictwo. Jeżeli tworzy się nowy budżet, to trzeba stworzyć taki budżet, który gwarantuje, że te dopłaty wyrównywane, które powinny być uwzględnione do budżetu, a nie jeszcze pomniejszane, bo my się kłócimy w tym jednym worku o pieniądze, które powinny być podwyższone, gdy składki są przecież w 100% płacone przez kraje. Wcześniej w traktacie akcesyjnym zgodzili się poprzedni negocjatorzy, że Polska może dostać tylko 50%. Więc teraz powinno być wyrównanie do budżetu. Nie dosyć, że 12% mniej, to nie ma wyrównania dla krajów starych, to jeszcze na dodatek chce się cięcia zrobić. To jest skandal, który powinien być oprotestowany i cała Europa, europejscy rolnicy powinni protestować nad takimi działaniami, a niestety widać, że nie jest. I jedna rzecz, którą podkreślam często z kolegami z Niemiec, bo oni nieraz nam zarzucają i oni już się przekonali, że ja mam rację. Jeżeli patrzymy, jak Polska weszła do Unii Europejskiej w 2004 roku, na jakich zasadach, a jak weszli koledzy z Niemiec po obaleniu muru berlińskiego, przecież oni weszli natychmiast, bez żadnych okresów przejściowych, bez niczego. I oni się dostosowywali, a my w tej chwili mamy być niewyrównywani. My mówimy o tym, co tutaj pan minister Jurgiel powiedział. Trzeba wyrównywać tym krajom. Tak powinna polegać wspólna polityka rolna. Szanse konkurencji, a nie niszczyć konkurencję rolników Polski i innych krajów, które są, czy to nawet Finlandia, czy weźmiemy tutaj, przepraszam, Litwa, czy Łotwa, czy Estonia, które jeszcze w gorszych warunkach są i o tym się w sprawach nie walczy. Wspólnie, które powinniśmy walczyć nie tylko o nasz kraj, ale również, żeby konkurencja była w Unii Europejskiej. Nie mówiąc, że o polskich rolników trzeba walczyć najbardziej.
Ja tu, jeśli można, jeszcze proszę ojca, bo pada dużo liczb, a ja bym to tylko, panie Michale, przepraszam, tylko jedno zdanie, żeby słuchacze dokładnie jakby wiedzieli istotę sporu. Więc dla rolników na lata 2014-2020, bo mówimy o tym siedmioletnim okresie finansowania Unii Europejskiej, Bruksela mówi polskim rolnikom 140 miliardów złotych. My mówimy, Prawo i Sprawiedliwość, my jak tu siedzimy, za mało, 170 miliardów należy się. O to trzeba walczyć, to jest absolutne minimum. Każda kwota mniejsza będzie niesprawiedliwą dyskryminacją. Polski rząd mówi, 100 miliardów wystarczy. Nie potrzeba polskim rolnikom więcej, a pani minister z polskiego rządu mówi, nie będziemy umierać za polskie krowy. Tak jakby krowy te dopłaty dostawały, a nie rolnicy.
Pani minister, nie polscy obywatele. Binkowska.
To...
No to po prostu aż zatyka, prawda?
Zatyka,
to wszystko jest tak pięknie powiedziane i tak wszystko już w tej chwili w zasadzie z podsumowaniem. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę, jak polski rząd, bo panowie tu mówicie o pewnych już faktach, jak polski rząd nie szanuje sam siebie, nie szanuje tej swojej całej pracy, którą przez półtorej roku robił poprzez różnego rodzaju spotkania, konsultacje, negocjacje, różnego rodzaju pieniądze, które szły na rozmowy z rolnikami i wypracowywanie wspólnego stanowiska do wspólnej polityki rolnej 2014-2020. Przecież tam rolnicy wyraźnie mówili o zrównaniu dopłat. Tam rolnicy wyraźnie mówili o funduszach strukturalnych i o funduszach związanych z całą infrastrukturą wsi. Tam rolnicy wyraźnie pokazywali, jaka jest wielka niesprawiedliwość. I rząd polski i minister rolnictwa przyjmowały te wszystkie informacje, nawet ostatnio nawet izby rolnicze również wystąpiły przeciwko tym negocjacjom, które się toczą w tej chwili. I nic, nikt z tego nie robi sobie żadnego problemu. Ten rząd uważa, że polska wieś była dyskryminowana, jest dyskryminowana i powinna być dyskryminowana. I taka jest, bo nie tylko rolnictwo, ale cała wieś. I taki jest rezultat całej ciężkiej pracy wszystkich ludzi, którzy jeździli, mówili, argumentowali, pracowali, liczyli. Takie są rezultaty, że dzisiaj premier Tusk mówi wręcz odwrotnie to, co było na tych wszystkich spotkaniach, a były ich setki tysięcy.
Tak.
I dlatego wydaje mi się, że to, co zrobi rząd polski w Unii Europejskiej, w Brukseli, na dzień dzisiejszy jest jednoznaczne. Już rolnicy wiedzą. Natomiast pytanie jest inne. Jak w takich warunkach żyć? Jak w takich warunkach gospodarować? Bo żaden z polskich rolników nie chce zrezygnować z uprawy ziemi. Żaden z polskich rolników, tych, którzy z tego żyją, nie chce wyjechać na zachód. Jeżeli już, to wyjeżdżają dzieci, dla których tutaj nie ma perspektywy, nie ma miejsca i tak dalej. I ja myślę, że powinniśmy w tej chwili skupić się na pewnych sprawach, które zostały w telewizji troszeczkę poruszone, ale które dla rolników są dzisiaj wielkim pytaniem i żebyśmy sobie umieli parę słów na ten temat powiedzieć. To są podatki, to są likwidacja KRUS-u, to jest również GMO, proszę Państwa. Teraz w tej chwili sprawa bardzo mocno nabrzmiała. Jutro podobno ma być jakiś protest rolników ekologicznych przed Pałacem Prezydenckim, dlatego że ta ustawa dopuszcza o nasiennictwie, dopuszczająca nasiona GMO, jest jednoznacznym zniszczeniem polskiego rolnictwa od razu. Tu się nie ma co tym śmiać. I jeszcze sprawa całego przetwórstwa i tych śmiesznych, jak ja to nazywam, przetworów regionalnych i tradycyjnych, które mamy robić, mamy prowadzić, ale nie wolno ich sprzedawać, bo jest zakaz sprzedaży z gospodarstw bezpośrednich. I może w tym temacie bym panów prosił o jakąś taką... dlatego, że rolników to najbardziej w tej chwili podatek.
Ja bym jeszcze dodał do co pan Michał powiedział, bardzo, bardzo ważną tutaj taką kwestię, jak właśnie, że chcą, żeby polscy rolnicy byli nadal dyskryminowani, bo ja nie wiem, co to jest za choroba, czy tych polskich elit, które dzisiaj rządzą, które
Polska
kształtują...
Polska wieś powiedziała, tak, nie tylko rolnicy.
Polska wieś, żeby była dyskryminowana, tak. Że jest takie przekonanie, że Unia Europejska to nam robi jakąś wielką łaskę. Łaskę zrobili, że nas przyjęli, łaskę robią, że nas tam trzymają, łaskę robią, że nam dają jakiekolwiek pieniądze. Jeżeli niemieckiemu rolnikowi płacą 350 euro na hektar, to jest, bo mu się należy po prostu. To Niemcowi się należy. Jeżeli Polak dostaje 200 euro, czy nawet mniej, to się jemu robi łaskę. To jest z łaski. Powinniśmy być za to wdzięczni, po rękach całować, że dostąpiliśmy takiej łaski.
Ale my płacimy składkę jakąś na tą Unię Europejską.
A tak, i mówi się, no bo Niemcy najwięcej płacą. Chwileczkę, płacimy wszyscy tyle samo. Bo taką samą składkę procentowo od potencjału gospodarki. Niemcy najwięcej płacą, bo mają największą gospodarkę. Ale ponieważ mają największą gospodarkę, to i najwięcej korzystają. To niemieckie samochody na przykład, bo są sprzedawane bez cła na całym rynku europejskim i wiele innych produktów, których oni dostarczają najwięcej. Więc to niemieckie firmy w Polsce budują na przykład stadion narodowy, czy autostrady, czy inne inwestycje. Jakbyśmy nie byli w Unii, to oni nie mogliby tu u nas zarabiać pieniędzy. Albo mieliby o wiele trudniej. I w związku z tym, no, odrzućmy tą w ogóle, czy no, my nie musimy tego odrzucać, bo my nigdy nie wyznawaliśmy takiej filozofii, ale ci, którzy to, pewnie z premierem na czele i z całym tym obozem politycznym, że nasza obecność w Unii, to, że dostajemy stamtąd jakieś pieniądze, to jest jakaś wielka łaska. Nic podobnego. To są pewne zasady, w wyniku których należy nam się po prostu z tej Unii. Należą nam się określone pieniądze nie z łaski, tylko z przepisów prawa, które Unią rządzi.
No tak, kolega tutaj wyraźnie podkreślił i to charakteryzujemy tutaj, że trzeba się przeciwstawić temu wszystkiemu. Ja tylko wspomnę, bo żeby nie uciekło uwadze, 22 robimy pikietę, ale to pewnie będzie trochę większa pikieta niż planujemy. Mam nadzieję, że rolnicy podejmą wyzwanie, wspierając rząd tutaj, naciskając na to, żeby tę politykę, którą realizuje w tej chwili rząd, żeby jednak brał pod uwagę głos rolników. I zachęcam rolników dzisiaj, aby 22 o godzinie 9.30 stawili się pod Urzędem Rady Ministrów, abyśmy zaprotestowali przeciwko takiemu, a postawili premierowi poprzeczkę, że musi słuchać tu rolników. Jeśli rolnicy chcą, to zapraszam 22 o godzinie 9.30 pod Urzędem Rady Ministrów. Natomiast jeśli te zapowiedzi, które zapadły z ust premiera przy expose, to jest podatek, to jest nałożenie składki zdrowotnej, to jest nałożenie również innych ciężarów, które tam w expose wypowiadał, ale jeśli chodzi o podatek, to jest jedna rzecz, która może być najbardziej tragiczna dla nas, dla polskich rolników, bo ładnie się chce powiedzieć, ujawnił się taki dokument, który przekazał nieformalnie tutaj do konsultacji panu prezesowi Izb Rolniczych z podpisem wiceministra Grabowskiego, cała założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ustawy o podatku rolnym oraz innych ustaw. Te założenia mają kilkadziesiąt stron, które jednoznacznie określają, że takie konsultacje się odbywają i minister rolnictwa nie zaprzeczył, że takie konsultacje się odbywają. Zresztą ja byłem na SGGW, konferencji organizowanej przy udziale również ekspertów, profesorów, izb rolniczych i innych jeszcze przedstawicieli i jeszcze nawet przedstawicieli zagranicznych, którzy wyraźnie, to mnie szokowało, wyraźnie się opowiedzieli niemieccy, francuscy rolnicy, w imieniu ich tam występowali, że chcą jak najszybciej nałożyć podatek dochodowy w rolnictwie, co mi od razu przyszło na myśl, skoro tak, to skoro Niemcom, Francuzom zależy na nałożeniu podatku dochodowego w rolnictwie, a oni dzisiaj coraz więcej ziem w Polsce są we władaniu, albo w dzierżawach, albo już na własność, albo przez podstawione słupy już nabywają, to świadczy o tym, że chyba skorzystają z tak zwanego prawa, który jest, nie podwójnego opodatkowania, bo jest takie prawo w Polsce, Polska jest, że podatek będą płacić w tym kraju, którym uważają. I będą płacić we Francji, będą płacić w Niemczech, a wcale nie muszą płacić w Polsce. Czyli mało mamy supermarketów, mało jeszcze mamy innych takich działań, które są, że chce się doprowadzić, żeby podatek nie był rodzimym podatkiem, tylko podatkiem tam, gdzie się mieszka, a gospodaruje się w Polsce. I to jestem przeciwny, nawet z tego punktu widzenia mnie obudzili ci koledzy z Francji i z Niemiec, pokazując, jak oni sobie życzą. W związku z tym ściśle tajny podatek, który jest negocjowany, który zakłada, to jeszcze nie jest żadna decyzja, że rolnik będzie dalej płacił podatek od posiadania gruntu, nie nazywał będzie się podatkiem rolnym, ale od posiadania gruntu, który będzie odliczany od kosztów. Pytanie, czy będzie miał taką szansę, czy nie rolnik, bo może dochodów nie będzie miał i wtedy nic to odliczanie mu nie pomoże. I że składka zdrowotna będzie liczona, a jeszcze podatek będzie liczony w postaci takiej, że 19% będzie płacił rolnik i będzie miał prawo wyboru, czy będzie chciał płacić CIT, czy będzie chciał płacić PIT, czy będzie chciał być zwolniony jak małe gospodarstwo do 6 hektary. I te założenia, które zakłada, to będzie dodatkowy podatek. Raz podatek od posiadania ziemi i drugi podatek od dochodu. Jeśli tak ma się stać, to znaczy i za tym idąc następnie składka zdrowotna, która będzie tak jak płacony pracodawca czy pracownik, który jest zatrudniony, to będzie 7,75 odliczane od podatku i 1,25 płacone od rolnika, czyli jeszcze większe koszty nakładając na rolnika, za tym idąc likwidacja KRUS-u.
Panie senatorze, ale pan tak ogólnie powiedział, natomiast bardzo duży ciężar spada na rolnika w prowadzeniu całej dokumentacji związanej z całą tą finansjerą, jak również w tym momencie Urząd Skarbowy wchodzi w gospodarstwo rolne i może się tak złożyć, że po 2-3 latach, jak teraz na przykład z radiofonią, że po iluś latach będzie trzeba było spłacać jakiś błąd, który w tej książce zostanie popełniony.
Dlatego Związek Rolników Solidarność w swojej uchwale powiedział stop, nie ma zgody na podatek rolny, dopóki
podatek dochodowy, dopóki
nie będzie wyrównania płatności w ogóle w Unii Europejskiej, dopóki nie będzie konkurencyjnego rolnictwa tutaj w Unii Europejskiej dla polskich rolników, do tego momentu nie ma zgody na wprowadzenie żadnych zmian w reformie podatkowej. I tak nie dopuścimy do tego, żeby ziemia została przejmowana przez podstawiane słupy lub przez urzędy skarbowe, bo dojdzie do tego, że urzędy skarbowe będą jeszcze zajmowały grunty rolne.
Ale tu pan Michał dotknął sedna sprawy, pan redaktor Grabianka, tak to będzie wyglądało z tym podatkiem dochodowym. To znaczy rolnicy zaczną płacić przez rok, dwa, trzy, będzie wszystko dobrze, raz zapłaci, drugi raz wykaże, że nie ma dochodów i będzie się wydawało, że wszystko dobrze funkcjonuje, a w czwartym, piątym roku przyjdzie kontrola z Urzędu Skarbowego, prześwietli wszystkie papiery, dopatrzy się, bo nie ma odpornych na kontrolę, są tylko źle trafieni, jak to się mówiło kiedyś w boksie.
To mówi prezes IKU.
Tak. Jak się szuka, to się znajdzie. I za 5 lat, tak jak to się dzieje z wieloma firmami, przedsiębiorcami, takimi firmami rodzinnymi, które w ten sposób doprowadzono. Znam dziesiątki czy setki nawet takich spraw. I jaki będzie skutek? Tania ziemia z licytacji. I podejrzewam, że o to najbardziej chodzi. Licytacje gospodarstw, komornicy, bo rolnika nie będzie stać zapłacić, jak się nagle okaże, że ma zapłacić 40, 50, 70 tysięcy domiaru takiego skarbowego i będzie tania ziemia z licytacji, a do polskiej ziemi wielu się ślini po prostu, bo jest bardzo...
Ja mam pytanie do pana
wielu posła chętnych, żeby ją zagarnąć.
Jakie przeciwdziałanie ku temu można zrobić, tak jak powiedział przed chwilą pan senator, że jeżeli będą równe dopłaty, to my się zgadzamy na podatek dochodowy.
Możemy dyskutować.
Natomiast, tak to zostało odebrane. Natomiast wiem, że PiS w swoim programie rolnym, gospodarczym wyklucza całkowicie podatek dochodowy.
No i wracając w kilku słowach do tych problemów, które są przed nami, tutaj pan redaktor powiedział, jak to wygląda, ja chcę, o tym mówiłem w telewizji, już trwam, mówić, że tym zagrożeniem jest globalizacja, bo z tych właśnie trzech, moim zdaniem, najważniejszych zagrożeń to jest globalizacja, nierówność warunków konkurencji i zła polityka rolna państwa, czy brak w ogóle tej polityki. I jeśli będzie ten rząd rządził jeszcze co najmniej te 3 lata, to myślę, że polska wieś do bardzo trudnej sytuacji, która jest już obecnie, ale zostanie doprowadzona. I jeśli chodzi o WTO, tutaj muszą być, czyli Światową Organizację Handlu, twarde negocjacje. Polska tutaj nie powinna dopuścić do liberalizacji czy ceł, które tam się próbuje, likwidacja dopłat się proponuje, refundacji eksportowych. To jest to zagrożenie globalizacją, a przede wszystkim przedsiębiorstwa czy też rolnicy, którzy poza Unią Europejską produkują, nie przestrzegają norm, które są narzucone w ramach chociażby cross compliance dla naszych rolników. To jest to jedno zagrożenie. Tutaj rząd musi mieć twardą politykę, jeśli chodzi o Światową Organizację Handlu. No te nierówne warunki konkurencji, zobaczmy, może jeszcze uda się te, czy rząd, czy przy współpracy z Francją, że te 140 miliardów dostaniemy, o których mówił pan Wojciechowski, to w jakimś sensie trochę złagodzi tę sytuację, bo zostaniemy na tych warunkach, na których jesteśmy. Ale tutaj jest ważne, żeby w ramach polityki spójności, teraz przechodzę do polityki rządu, w ramach tych 67 miliardów rząd Prawa i Sprawiedliwości przewidywał, że na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich miało trafić 20-25% środków. Obecna koalicja wykorzystuje tylko to w 10%, co widać na wsi. Zamykane są szkoły, zamykane domy kultury, po prostu brak środków na edukację, co prowadzi do tego, że ta wieś nam ubożeje. Jeśli chodzi o podatki, my jesteśmy przeciwni podatkowi dochodowemu na wsi, bez względu na to, w najbliższym czasie, czy będą równe dopłaty, czy nie. Dlatego, że rolnicy płacą podatek zryczałtowany dochodowy, bo podatek rolny to jest nic innego jak zryczałtowany podatek dochodowy. Jest to stawka ustalona od hektara w zależności od klasy bonitacyjnej gleby. Ale czego się obawiamy też dalej? No podatek od nieruchomości, katastralny. Ponieważ gminy są biedne, po wprowadzeniu tego podatku dochodowego może dojść do sytuacji, że od nieruchomości, od budynku będzie wprowadzony podatek od wartości nieruchomości. Jest to 1% wartości budynku mieszkalnego, co dodatkowo naszych rolników...
To nie tylko rolników to w takim układzie. To
rolników i mieszkańców obszarów wiejskich. I temu powinniśmy się sprzeciwiać. Jest rząd, jaki mamy.
Panie pośle, jak już jest pan przy głosie, likwidacja KRUS-u, bo to jest też wielki problem.
No o tym się
dzisiaj
mówi już od roku 2004, jak premierem był wicepremierem pan Hausner. Chodzi tutaj o zabranie 10 miliardów złotych, bo tam przy pierwszym etapie było redukcja wydatków na KRUS, ponieważ teraz wydatki wynoszą około dotacja 16 miliardów złotych, no to w ramach tej takiej reformy finansów, jak to się określało, chciano zabrać 10 miliardów, ale to jest niebezpieczne, dlatego że rolnicy musieliby dodatkowe środki ze swoich gospodarstw wykładać na ubezpieczenia, co jest moim zdaniem nie do przyjęcia i w wielu krajach, w większości państw Unii Europejskiej istnieją podwójne systemy ubezpieczeń, czyli ten jak u nas jest ZUS-owski i KRUS-owski. Dodatkowo jeszcze KRUS pełni funkcje socjalne, czyli prowadzi politykę społeczną polegającą na tym, że pomaga się ludziom, którzy znajdują się w trudnej sytuacji na wsi. Ze względów czy zdrowotnych, czy ze względów, że nie potrafili sobie w życiu poradzić. Taka jest rola państwa i państwo nie powinno zostawiać ani jednego obywatela, który nie potrafi sobie radzić z różnych względów.
Państwo... Dyskryminacja jest w dalszym ciągu, panie pośle, jeżeli chodzi właśnie o tą pomoc socjalną, szczególnie dopłaty dla matek, dla macierzyńskich i tak dalej, czy chorobowe. To wszystko jest, jak gdyby rolnicy są poza, są w drugiej kategorii. Kategoria pracownicza i kategoria rolnicza. I w dalszym ciągu to samo zresztą z leczeniem, z różnego rodzaju refundacjami za szpitale i tak dalej, i tak dalej.
Ale drodzy panowie, czyli państwo, czyli rozumiemy rząd, a te pytanie może wróci od naszych słuchaczy przyjdzie, ale ono ciągle nurtuje bardzo wielu ludzi. Jeśli chodzi na przykład teraz o współkoalicjanta PSL, no jak to jest? Partia niby chłopska, rolnicza, do tego dopuszcza. Jak to w ogóle nazwać? Jak to ocenić?
To znaczy ona była chłopska przed wojną, proszę ojca, a po wojnie już się przestała być chłopska. No ale przestała być PZPR-owska.
Co się dzieje w tych ludziach? Bo na przykład pan minister Kalemba, z całym szacunkiem, tu przyjeżdżał do nas swojego czasu. Bardzo przyzwoity człowiek, wtedy poglądy miał zdrowe. No teraz co? Albo zaprzecza nim, albo po prostu musi... No to trochę sytuacja, nie wiem jak to ocenić, jak bita żona, że po prostu siedzi cicho, no bo mąż przynosi co jakiś czas jakiś prezent czy kwiaty, a i tak ją No nie wiem, bo to się pytają ludzie.
Ktoś już odpowiedział sobie na to pytanie.
Pytają się ludzie, jak to jest, ludzie, społeczeństwo. Dlaczego też mówię, bo to są też głosy, które pewnie mogłoby otrzymać kiedyś Prawo i Sprawiedliwość, jeśli chodzi o wybory, prawda? Bo wiadomo, że ci głosujący na PSL to chyba nie będą głosować, gdyby się chcieli przerzucić na SLD, czy tutaj partię tego pana. Więc jak panowie, pan Janusz Wojciechowski był kiedyś, należał
do PZL. Byłem, odszedłem wtedy, kiedy nie miałem większości, kiedy powiedziałem takie zdanie, że w wojsku byłem, ale komendy w lewo zwrot wykonać nie potrafię, więc okazało się jednak, że tych zwolenników komendy w lewo zwrot było więcej i oni zdecydowali, ale dzisiaj patrzę na to z pewnej perspektywy z wielkim smutkiem. Z wielkim smutkiem, bo to oczywiście ruch ludowy ma wielki dorobek i wielką tradycję, ale dzisiaj ci, którzy się do niego odwołują, przywódcy, bo ja nie mówię tutaj o wszystkich ludziach PSL-u, zresztą nawet pan redaktor Grabianka i koledzy byli tutaj świadkami. Na tej konferencji dwa dni temu w Goszczynie byli przedstawiciele PSL-u i głos właściwie współbrzmiał z tym, co my mówimy o sytuacji na polskiej wsi. Więc niektórzy z nich widzą to, co się dzieje, natomiast faktem jest, że PSL uczestniczy i bierze pełną odpowiedzialność, współodpowiedzialność i własną odpowiedzialność za bardzo złe rzeczy, za zupełne porzucenie polskiej wsi, pozostawienie jej własnemu losowi i w Unii Europejskiej, gdzie się nic nie robi właściwie, żeby tej wsi pomóc, i w sprawach krajowych, i w realizacji takiej polityki, nie mówiliśmy o tym, wydłużenie na przykład kobietom wiejskim o 12 lat wieku emerytalnego, cóż to jest za polityka, to PSL bierze za to odpowiedzialność, zrobili to, za tym głosowali, że kobiety wiejskie będą musiały czekać do 67 lat na emeryturę, przecież to są rzeczy które są głęboko szkodliwe i PSL myślę, że będzie rozliczone za taką politykę, chyba że się jeszcze otrząśnie i się zmieni. Ciągle jest szansa poprawy, ale widzę, że PSL nie chce z tego skorzystać. Polubili władzę, a kto będzie głosował na PSL, musi pamiętać, że głosując na PSL wybiera Donalda Tuska tak naprawdę.
Ale oprócz tego, jak już tak pan i ojciec mówicie na temat PSL, to chciałem zwrócić uwagę, że ustawę o nasiennictwie PSL przegłosował i że ta ustawa wprowadza GMO do Polski i na ten temat chciałbym jednak komentarz, bo panowie, to jest bardzo ważna rzecz. I jeszcze jedna rzecz, którą chciałem poruszyć, to sprawa również szkolnictwa na wsi, bo dzisiaj o edukacji się mówi dużo, natomiast edukacja na wsi idzie w bardzo złym kierunku. Bardzo proszę, pani poseł, tak?
Bardzo proszę. Jeśli chodzi tutaj odniesie do PSL-u, widać, że chce realizuje, zresztą PSL programu dla polskiego rolnictwa nie ma, bo to jest partia, na której stronie internetowej ja przynajmniej do tej pory żadnego programu dla polskiego rolnictwa nie znalazłem, bo co to znaczy program? Program to odniesienie się do tych spraw, o których mówi pan redaktor. Jak sprawa GMO? Czy PSL jest za? Czy tylko mówi, że jest za, a przeciw GMO, a głosuje za? Bo i dlatego oceniam to tak, że Polskie Stronnictwo Ludowe popiera Platformę Obywatelską, realizuje program Platformy po to, żeby być przy władzy i żeby swoim członkom i ludziom dać stanowiska. A zachowanie w parlamencie członków PSL-u jest takie, że jeśli jest debata czy dyskusja na komisji, to oczywiście to, co jest zapisane w protokole, to często jest nawet zgodne z myślą Prawa i Sprawiedliwości, ale potem są głosowania. Głosowania nie są rejestrowane i się okazuje, że w głosowaniach przedstawiciele PSL-u głosują za polityką tego rządu. Trudno, to jest, inaczej nie można określić, jest chęć trzymania się przy władzy za wszelką cenę.
PSL przy ustawie koncesyjnej, prawda, też tak samo się zachował i o tym też należy pamiętać. Ja powiedziałem, że po tym głosowaniu to w zasadzie nie powinniśmy PSL-owcom podawać ręki, dlatego że oni korzystają z Radia Maryja, a nagle się okazuje, że oni tu głosują przeciw. To jest ta sprawa. Panie senatorze, bardzo proszę.
No, co tu dużo mówić, pan premier niedawno przecież ogłosił wotum zaufania i proszę zobaczyć, że PSL-owcy tak się przestraszyli, że zmienili zdanie i co zrobiono z ustawą, którą została odrzucona przecież w drugim czytaniu, która dotyczyła aborcji, tak? No, to przecież po prostu zostali zszantażowani. No jak się zachowali potem? No, jeśli tak się zachowują, że dają głos i poparcie, to biorą pełną odpowiedzialność za to, co robią. No więc tu nie mam co ani dokładać, ani wybawiać z tego problemu, bo podejmują decyzję świadomą. Ja tylko pytam jeszcze raz, panie ministrze rolnictwa, tak się źle dzieje, są negocjacje, gdzie pan jest? Czego pan nie rozmawia z ludźmi, którzy chcą panu pomóc? To jest pytanie, no, w tym rolnictwie. I druga sprawa, mówimy o oświacie. No, jeśli chodzi o oświatę rolnictwa, no to przecież jeśli będzie takie wyludnianie wsi, jak się w tej chwili dzieje, no to sam fakt jest tak, że na wsi już nie ma urodzeń. Coraz mniej dzieci jest na wsi. Coraz mniej naszych dzieci, tak można powiedzieć, chce przejąć gospodarstwa nasze. Bo taka polityka, jaka będzie prowadzona, to będzie wyludnianie wsi.
Bo coraz więcej kobiet wiejskich wyjeżdża do Anglii, bo tam więcej płacą.
I jak możemy mówić w tym momencie o pewnych działaniach programowych, jeżeli nie ma pierwszego założenia? Dbajmy o wieś, a druga sprawa, ta wspólna polityka rolna, która dziś jest nakładana przez komisarza Ciolosa, mówi, że trzeba płacić rolnikom za dobra publiczne, za ochronę środowiska, krajobrazu i wiele innych elementów, klimatu i tak dalej, wymieniając, że to rolnik ma dostać pieniądze nie za to, ile produkuje, tylko za bycie mieszkanie na wsi.
Pan poseł Wojciechowski?
No, mówimy tu o wielu rzeczach smutnych, jeśli chodzi o polską wieś, ale jak się opieramy to na prawdziwych odczuciach rolników. Natomiast jeśli się włączy te media, czy rządowe, czy komercyjne, które rządowi sprzyjają, no to, czy jeżeli się słucha polityków PSL-u wspomnianego tutaj, no to na wsi jest bardzo dobrze. Jeszcze nie tak dawno w czasie euro oglądaliśmy byłego już w tej chwili ministra Sawickiego, który opowiadał, jak to wspaniale zmieniła się polska wieś, jaki to dobrobyt, czy dobrostan panuje, dobrostan chłopów w tym wypadku na wsi zapanował dzięki pieniądzom z Unii, dzięki wspaniałemu rządowi. To jest bardzo szkodliwa propaganda, bo ten obraz gdzieś tam jednak dociera do na zachód Europy, do tych, z którymi potem rozmawiamy o pieniądzach, o tym, że trzeba wspierać polską wieś, to słyszymy odpowiedź, no przecież dobrze macie na wsi, no to czego, po co wam więcej pieniędzy, jak jest tak dobrze?
To są bardzo poważne problemy. Myślę, że do pewnych rzeczy wrócimy, ale może już oddamy głos słuchaczom, bo tak mniej więcej czas się zbliża.
Zapraszamy oczywiście do naszych rozmów. Trwa debata rolna w Radiu Maryja. Oto numery telefonów dla Polski Północnej. Przypomnę 655 23 55. Dla Polski Południowej 655 23 56. Dla zagranicy 655 23 33. 655 23 66. I telefonia w naszej rodzinie. Telefony tutaj do nas, do studia, na antenę są bezpłatne. Przypomnę. Numer 536-600-100-536-600-200. Debata rolna. Czekamy już na pierwsze telefony. I rozmawiamy, mamy już pierwsze telefony. Pierwszy telefon, bardzo prosimy, Radio Maria. Szczęść Boże, witamy, kto i skąd?
Proszę ojca, ja mam pytanie do szanownej gości, mianowicie byłaś proszona...
Jakie jest pana imię? Jeszcze pana imię można, dobrze?
Ja mam na imię Lech.
Tak.
I dzwonię tutaj z Piotrkowa Trybunalskiego.
Proszę bardzo, panie Lechu, słuchamy.
Mianowicie, dostałem taką informację od Urzędu Geodezji i Katastru, że będzie przeprowadzona weryfikacja gruntu, jak tam co kilka lat, z tego powodu, że po prostu zmieniają się sytuacje na danym terenie, prawda? I płacę już podatek rolny, częściowo z działki, 2/3 podatku rolnego i 1/3 nieruchomości. A teraz chcą mi przekształcić tą moją działkę rolną na nieruchomość. I to będzie właśnie związane z opłatą 700% większą niż obecnie mam. Czy to jest w ogóle realne, żeby tak ludzi w ogóle w Karolka robić? Przepraszam za kolokwializm. Bardzo proszę o...
Panie Lechu, już goście nasi się tutaj zbierają. Dziękuję panu bardzo. Pozdrawiamy.
To znaczy, każdy starosta prowadzi rejestr ewidencji gruntów, w których są zarejestrowane działki ewidencyjne. Na nich są użytki rolne, także klasyfikacja. Tutaj pan mówi, że gmina chce obciążyć pana podatkiem od nieruchomości, jak rozumiem, to jest w przypadku, gdy działka liczy do 1 hektara. Wtedy mamy podatek od nieruchomości, ale trudno też do końca powiedzieć, a tutaj niejasno pan to powiedział, bo są też przypadki przekształcenia nieruchomości z rolnej na budowlaną. Wtedy jest tak zwana opłata do 30% wartości, ale przy sprzedaży działki. Także do końca nie wiadomo, jaka sprawa tutaj była przez pana poruszona, ale podkreślam, podatek od nieruchomości w gminach jeśli to jest nieruchomość do 1 hektara.
I kolejny telefon odbieramy. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maria. Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto mówi i skąd na początku?
Na początku to jestem z Koszalina, ze wsi koszalińskiej.
Imię pana możemy poznać?
Wiktor.
Wiktor, bo to się łatwiej wtedy rozmawia. Bardzo prosimy, panie Wiktorze, słuchamy.
No ja chciałem naprawdę bardzo serdecznie podziękować panu Wojciechowskiemu jako sędziemu, bo senatorem, posłem bywa się. A sędzią to jest się i jest to człowiek bardzo naprawdę poważny i warty poszanowania w naszej polityce. Dobrze zrobił, że wystąpił z tego PSL-u, ponieważ jak widzimy, to ta partia to tak jak pasożyt. Zawsze się gdzieś przykleja, to do lewicy, to do jakichś innych partii. Ja nie chodzę, nie głosuję. Nikogo nie popieram od pewnego czasu. Wówczas, kiedy negocjowano limity mleczne, no to pan Kalinowski był. Wiadomo, co wylicytował. Wylicytował tak jak kiedyś za komuny pulę mięsa. To ludzie stali w kolejkach. Dziwię się bardzo, że tak pozwolono zniszczyć rolnictwo nasze, które było na bardzo wysokim poziomie. Zniszczono również teraz za Sawickiego cukrownię i spokojnie siedzi w ogóle cały PSL. Jest pan wicepremier Pawlak, rzekomo odpowiada za przemysł, za gospodarkę, nic się nie dzieje. Następnie szkolnictwo. Szkolnictwo, szkoły się zamyka po to, żeby wyludnić oczywiście wsie. Słusznie to państwo zauważacie, będąc w studio. Ale w przyszłości w ogóle ziemia koszalińska będą się nazywać Bory Koszalińskie. Z jakiego powodu? Z takiego powodu, że sadzimy lasy. A po co nam żywność? Tak podchodzą politycy. Dość tego. No, ale muszę powiedzieć tutaj krytyczne słowo. Wówczas, kiedy była przydzielana pula połowów ryb, byłem w Szczecinie w Urzędzie Wojewódzkim. Nie będę wymieniał nazwiska. Również to był człowiek z PiS-u. I zebrali się wszyscy rybacy z całego wybrzeża i takie odpowiedzi, jakie on udzielał rybakom naszym, polskim, to dosłownie powinien się wstydzić i więcej nie przystępować w ogóle gdzieś do polityki, ani do rolnej, ani nawet podwórkowej, ponieważ żadnego nie było, jak to się mówi, właściwego stanowiska, ani żadnej odpowiedzi konkretnej. I teraz wkraczamy w jakieś ograniczenia, limity. Kto to widział? Kiedyś województwo koszalińskie, łącznie ze szczecińskim, miało więcej bydła niż teraz cały kraj. Pięciokrotnie więcej było.
No nie tylko to, panie Franciszku, bo przede wszystkim w Koszalińskim była wielka produkcja ziemniaków. Mieliście jedne z lepszych...
No w Boninie.
Tak, mieliście jeden z lepszych hodowli. Ja myślę, że tak, że bardzo słusznie zwrócił pan uwagę na wiele aspektów. Chcemy oddać głos innym słuchaczom. Bardzo serdecznie dziękujemy panu za głos.
Ale prosiłbym bardzo, nie tylko jest winien tutaj Tusk, ale są winni wytykać ich wszystkich na antenie.
Proszę pana, bardzo dziękujemy. Wiemy, że na pewno tych spraw takich trudnych jest więcej. Trudno jest w tej chwili jakoś je zgromadzić. Natomiast na pewno dziękujemy za to przypomnienie i postarają się koledzy tutaj do tego ustosunkować. Pan Wojciechowski, bardzo proszę.
No, dziękuję panu Wiktorowi za dobre słowo pod moim adresem. Natomiast pan sięgnął pamięcią wstecz do jakichś zdarzeń, które miały miejsce w czasie bardzo krótkich przecież rządów Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście przesadą byłoby twierdzić, że nie zdarzały się jakieś błędy. Przecież nie tylko politycy Prawa i Sprawiedliwości, rząd był koalicyjny, tworzyli ten rząd. Ale ja bym proponował takie podejście, żeby jednak pamiętać, od 5 lat rządzi w Polsce Platforma Obywatelska i PSL. W polityce to jest prawie wieczność. Więc to już naprawdę szukanie jakichkolwiek wcześniejszych błędów nie ma najmniejszego sensu. Ci, którzy rządzą od 5 lat, mieli już wystarczająco wiele czasu naprawić błędy, zrealizować własny program, naprawdę bardzo wiele zmienić. Oni zmienili tylko na gorsze, niestety. Dzisiaj ja bym tylko prosił pana o taką refleksję, bo pan mówi, że pan na nikogo nie głosuje. No to nie do końca tak jest, bo ci, którzy nie idą do wyborów, to głosują na kogoś, no na tych, co dzisiaj rządzą. To im jest właśnie, to oni chcą, żeby ludzie, którzy...
Zniechęcić albo uśmiech czujność.
Zniechęcili, tak. Oni nawet zniechęcają specjalnie ludzi po to, żeby bo ci, którzy chcą ich władzy, bo z niej korzystają, a jest takich wielu, oni pójdą zawsze do wyborów. I wygrają tylko dzięki temu, że inni nie pójdą. Proszę zwrócić uwagę, Platforma Obywatelska rządzi niepodzielnie w Polsce. Dlaczego? A ile ludzi ich wybrało? Może 1/6 Polaków. Połowa nie poszła do wyborów, a 40% na nich głosowało. No może 1/5. Także nie dajmy, żeby mniejszość nami rządziła, nie dajmy naprawdę, bo możemy, znaczy przez to przegrywamy Polskę, także niech pan pójdzie następnym razem na wybory, panie Wiktorze. A Prawo i Sprawiedliwość ma naprawdę dobry program, warto na niego głosować dla dobra Polski.
Tak, ale pan wspomniał o kwoty połowowe, to trzeba powiedzieć, że decyzje w tym zakresie zapadły przed akcesją Polski do Unii Europejskiej. I nasi negocjatorzy nie potrafili udowodnić
przedstawicielom Brukseli. Tutaj chodzi przede wszystkim o kwoty połowowe dotyczące dorsza, bo otrzymaliśmy ponad 15 tysięcy ton. W Polsce natomiast wtedy w przetwórstwie wykorzystywano około 40-50 tysięcy ton. Tylko że jak trzeba było położyć tak zwane kwity na stoły, no Polacy nie potrafili tego zrobić i przyjęto przed wejściem Polski do Unii no takie kwoty, które rzeczywiście zmusiły wręcz polskich rybaków do tego, żeby złomowali kutry. To jest dla Polski niekorzystne, no ale to tak samo jak wysokością dopłat wynegocjowało Polskie Stronnictwo Ludowe w 2002 roku, tak samo i było z kwotami połowowymi.
I odbieramy kolejne telefony. Przypomnę, trwa debata rolna w Radiu Maryja. Bardzo prosimy, słuchamy. Szczęść Boże.
Czy można wziąć udział w tej debacie?
Tak jest. Kto jest z nami i skąd telefon?
Franciszek z Dolnego Śląska.
Prosimy bardzo, panie Franciszku. Słuchamy pana.
No, proszę, to z księdzem, tak, rozmawiam?
Tak, jestem ja. Są też no, oczywiście goście, senatorowie, posłowie.
No, witam posłów i tego. Bardzo się cieszę, że pan Wojciechowski jest. To jest jedyny obrońca prawdziwych rolników, bo rzeczywiście to, co się dzieje, to aż się serce kraje. Ja pochodzę z Dolnego Śląska, to widzę, kiedyś to człowiek, jak jechał autobusem obojętnie, czy na Polanicę, czy na, wie pan, bo to ta pożyczenda z Kotliny Kłodzkiej.
Aha, ale też pan do Woli Sprawiedliwości krajało. Jest też pan minister Jurgiel i pan senator, jest też pan minister Jurgiel i pan senator Chrzuścikowski, pan
no
redaktor Michał.
Bardzo się cieszę, że przynajmniej
też bronią.
Są fachowcy od rolnictwa, bo ten pan Pawlak to jest figurant, prosta sprawa. Przecież ta partia to jest kanapowa, tak zwana. Ja się cieszę, jak słyszę pana Wojciechowskiego, czy w ogóle z PiS-u, którzy walczą faktycznie u chłopa. Bo w tej partii PSL-u ja nie widzę, żeby byli jakieś rolnicy. Faktycznie rolnik z krwi i kości. A tam widzę to tylko karierowicza, aby stanowisko albo kanapę trzymać. Tak jak ten Sztywniak, ja, bo ja nazywam Pawlaka, to Sztywniak.
No ale może to epitety...
Może był przespawany do fotela.
Drogi panie,
tak
ale to już nie, zostawmy tego... Teraz... Halo, bo zostawmy może już te określenia, przymiotniki, tylko do rzeczy. Pytanie, jakąś uwagę konkretną, dobrze? Bo tak to będziemy no to, opisywać...
No, proszę bardzo, no, żeby walczyć jak najlepiej o to rolnictwo, żeby faktycznie, jak człowiek jedzie, żeby widział, że te pola... że coś rośnie, że kukurydza, czy rzepak, czy tego, teraz to tylko same krzaki są zarośnięte, to wszystko, nie wiem, co tu się dzieje. Makabra.
Tak, czyli wszystko. Dobrze, dziękujemy, czyli głos naszego słuchacza, szczęść Boże, raczej taki tylko jeszcze określający, że jest źle, że jest problem, no właśnie, to o tym wiemy, tylko właśnie jak z tych spraw wychodzić. Mamy telefon, proszę bardzo, słuchamy. Prosimy, może teraz? Halo, proszę bardzo, Radio Maryja. Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, jest ktoś. Proszę bardzo. I skąd telefon i kto mówi?
Danuta z Wielkopolski.
Prosimy pani Danuta.
Chciałabym zwrócić uwagę też, że polska wieś w tej chwili jest bardzo podzielona. Dlatego, że no, są rolnicy wielkoobszarowi, nawet może niewielko, bo akurat tutaj w Wielkopolsce może nie ma takich bardzo wielkich, przynajmniej ja to w swojej miejscowości nie dostrzegam, a są to okolice Kalisza, ale są też bardzo mali. I można powiedzieć, że właśnie ci mali gospodarze w tej chwili, no to jest bardzo ciężko, to jest naprawdę... No bo konkurencja jest bardzo duża i właściwie ten mały gospodarz to już tak, ani nie ma nowoczesnego parku maszynowego, ani nie może inwestować, żeby w ogóle cokolwiek podnieść tutaj jakoś standard swojego gospodarstwa. Nie ma szans, po prostu nie ma szans. Nawet ten program taki rolniczy, który był wspierania tych gospodarstw niskotowarowych, no to też to były takie niskie kwoty, że właściwie absolutnie nie można było tego standardu podnieść. Więc ja bym miała takie konkretne pytanie. Czy ci mali, te małe gospodarstwa, czy one jeszcze mają jakieś szanse, czy widzicie Państwo jakieś szanse, że one przetrwają na tej polskiej wsi, bo w tej chwili no to już jest wszystko takie dogoryzanie, więc trudno jest tutaj naprawdę wyżyć, bo właściwie tak jak było powiedziane, no nie ma już tych krów, bo nie można po prostu od tego mleka odstawiać, jak też na 2-3 krowy. No te gospodarstwa jeszcze kilkanaście lat temu funkcjonowały w miarę dobrze. No w tej chwili no wszyscy się, te małe gospodarstwa ze wszystkiego się wyzbywają. Często oddają ziemię po prostu tak dzierżawę tym większym gospodarzom. No i tak właściwie każdy szuka gdzieś jakiegoś zarobkowania. Często są to wyjazdy za granicę. No ale naprawdę nie ma perspektyw. I chciałabym właśnie zapytać, bo wiem, że pan właśnie tutaj europoseł, pan Wojciechowski, bardzo walczy o tych małych rolników i to jest takie dostrzegalne tutaj. Oczywiście wiem, że wszyscy ci państwo, którzy jesteście w studiu, leży wam na sercu tutaj polski rolnik i naprawdę widać, że kochacie tą polską ziemię i zależy wam, żeby te gospodarstwa funkcjonowały. Ale tutaj właśnie w tym Europarlamencie jest ten bardzo głos ważny. Wiem, że pan Wojciechowski bardzo tam walczy o nas. Ale właśnie takie konkretne pytanie, czy no nie wiem, bo teraz no jest strach jeszcze, jak mówi się często o tym podatku katastralnym, no to już jest całkowicie jedno żenanie polskiego rolnika, szczególnie małego rolnika. I my chociaż my jeszcze na tych kilku hektarach jakoś tam, jak jeszcze ktoś z rodziny, współmałżonek gdzieś po prostu ma możliwość dorobienia, no to jakoś tam jeszcze się kołacze to wszystko, ale to jest bez żadnego zysku. To jest tylko takie życie na dzień dzisiejszy.
Pani Danuto, dziękuję bardzo za telefon.
Nie ma możliwości dalszego rozwoju i nie widać szansy dalszego rozwoju, ale chcielibyśmy pracować jakoś na tej ziemi, bo przecież praktycznie każdy, kto pracuje, to kocha tą polską ziemię i kocha tą rolę i jakoś tak, nie wiem, ale czuję się z nią związany i wie, że to jest to.
Pani
jest
Danuto, pani mówi, jest bardzo ważne w aspekcie tego, że właśnie tam w waszych stronach rozpoczęto wiercenie podkładów ziemi w poszukiwaniu węgla brunatnego i chce się zlikwidować około 300 tysięcy hektarów ziemi. Właśnie tam, w niedaleko Kalisza, gmina Krobia, tam będzie tam rolników 10, 15, 12, 8 hektarowych, którzy jeszcze się utrzymują, jeszcze z tego żyją, będzie się próbowało zlikwidować. Także wydaje mi się, że bardzo ważny temat pani poruszyła, ochrony i obrony małych gospodarstw rolnych. Panie pośle, ja ostatnio słuchałem debaty, mówiono na ten temat, ale bardzo mało.
To, o czym mówiła pani, jest bardzo ważnym problemem. W Polsce niecałe 10 hektarów i średnia gospodarstwa i my jako Prawo i Sprawiedliwość uważamy, że trzeba prowadzić politykę wielofunkcyjnego rozwoju wsi polskiej, a także wielofunkcyjne rolnictwo, tak aby, bo trudno jest wyżyć rodzinie z 2, 3, 4, 5 hektarów, ale rolą rządu jest, żeby tworzyć warunki do prowadzenia działalności gospodarczej, a jeśli chodzi o możliwości potencjału małych gospodarstw, to my zgłosiliśmy projekt ustawy o spółdzielniach rolników. To przede wszystkim dla polskiej wsi trzeba edukacji, wiedzy, oświaty i prowadzenia takiej właśnie polityki, która umożliwi, aby te małe gospodarstwa, na przykład poprzez spółdzielnie, miały większy potencjał i wtedy ta produkcja, ona może być we właściwy sposób zagospodarowana i do tego mogą między innymi służyć środki z polityki spójności. Teraz trwają te negocjacje, te słynne 300 miliardów pana Donalda Tuska. My jako Prawo i Sprawiedliwość uważamy, że powinny być 20%, a więc 60 miliardów z tego przeznaczone na polską wieś, na poprawę jakości życia na polskiej wsi, na te zadania związane właśnie z prowadzeniem polityki gospodarczej na wsi. My mówimy o rozwoju niszowym.
rozwój niszowy, to znaczy wykorzystanie lokalnych atutów, opracowanie koncepcji rozwoju odtwarzania takich lokalnych rynków rolnych, drobnego przetwórstwa, ale tutaj musi pomóc państwo. Państwo przede wszystkim musi wyedukować część społeczeństwa, bo nie wszyscy przecież, nie wszystkich, i dać możliwości inwestycyjne. To albo bezprocentowe czy niskoprocentowe kredyty, albo wręcz dotacje na tworzenie małych zakładów, przedsiębiorstw.
Pan poseł poruszył bardzo ważną sprawę spółdzielczości. Dzięki spółdzielczości w XIX, na początku XX wieku polska wieś się odrodziła i dzięki temu nabrała animuszy i mogła się rozwijać.
Mamy telefon, bardzo prosimy. Kto telefonuje do nas? Prosimy pana bardzo.
Tak?
Proszę bardzo.
No, już mogę mówić?
Tak, jest pan. Kto i skąd?
No to właśnie już podawałem. Ja z Podlublina dzwonię.
Tak.
Moje imię Mieczysław.
Panie Mieczysławie, prosimy bardzo.
Tak.
Już słucham, mogę? Może pan, oczywiście.
Halo?
Proszę bardzo, słuchamy pana cały czas.
Tak, witam wszystkich w studio, ale ja jeszcze słyszę, że tam... Olewa.
Bo pan ma radio włączone, więc mówimy, apelujemy, 21 lat. Wyciszamy radio i tylko w słuchawce pana słyszymy.
Ach, olewa ja.
No, to...
no teraz. Halo.
Tak, proszę bardzo, spokojnie panie Mieczysławie. Tak. Proszę bardzo.
Dzwoni Dzikowski Mieczysław spod Lublina. Wszystkich witam w studio. Dobrze mnie tam słychać?
Dobrze pana słychać.
Tak. Słuchałem pierwszych rozmów niedokończonych, no i teraz słucham. Ja obecnie nie jestem już rolnikiem. Jestem starszym człowiekiem i słucham, co się dzieje, to mnie włosy się zbliżyły na głowie. Nie mogę tego wszystkiego zrozumieć. Dlatego, że te dopłaty unijne, no to już jak wszyscy wiedzą, że to są, nie jest łaska. Ale ja powiem inaczej. Ja powiem, to jest te mniejsze dopłaty, to jest haracz niemiecki. Bo ja pamiętam, jak mój ojciec ustawiał zboże, tak zwany kontyngent, który 20 kilometrów musiał wieźć i później na plecach w młynie pod Lublinem wynosić po schodach, i to za marne pieniądze, a teraz ten haracz w inny sposób spada na tych samych rolników. Tylko, że już stare powymierały, jeszcze ja między innymi się tam plączę, bo to były lata 42-43. Ja doskonale tego pamiętam. No i wraca się to wszystko. I teraz nie można zrozumieć. Te podatki od nieruchomości w gminie podadają, że to jest rządowy jakiś tam projekt. I na przykład, że jeżeli gdzieś jakiś kawałek pola, a nie ma hektara, a wchodzi w to samo gospodarstwo, już bierze się od tego podatek od nieruchomości. Teraz następna. Podatek dochodowy. No mój Boże, jaki to dochód ma ten gospodarz? Na dzisiaj ja patrzę, jak to się męczą z wykopkiem buraków tam na pochyłych stronach pola. To jest niepodobne. I teraz tak, mleko kosztuje złoty, bo doskonale o tym wiem, a jak mi przejdzie, to jeszcze może i gorzej. A tymczasem synowi przywiózł paliwo wprawdzie na miejsce, ale prawie 6 zł, no Boże, złoty, a 6 zł, nie ma pojęcia. I teraz tak, podatek dochodowy to powinny płacić markiety, a oni w ogóle nie wiem, czy płacą. Nie wiem, czy płacą. Bo co już to jakiś inny właściciel jest danego marketu. No i co? Umarzają, nie płacą ten podatek, bo ich szanują. Tak. No a rolnicy, jak u nas we wsi, było około 70 numery. No i tam w każdym była ta krowa. A teraz tylko jeden ma te krowy właściwie, ale 15 sztuk. No Boże, ten człowiek jest zapracowany, bo syn nie chce pracować, bo pracuje poza gospodarstwem. I teraz miał wesele. I na weselu swojego syna nie mógł pojechać, bo to było poza województwem, bo nikt nie chciał się podjąć w rządku tych krów. No i popatrzcie, jest po prostu uwiązany, nie tylko uwiązany, bo jak w więzieniu w tym uborze. I następny przykład. Mój syn miał krowy. A właściwie nie krowy, tam było 5 sztuk. Ale ja to nad tym, przy tym chodziłem. Przyjechała kontrol, a w tej uborze były krowy, były kury i co wyszło? Ano wyszło, strącili 15% dopłat, no, ogólnych dopłat. Ten się rozgniewał, wysprzedał krowy, wysprzedał świnie, zostały tylko kury.
To taka historia konkretna, panie Mieczysławie, ale ważna. Panie Mieczysławie,
no, szczęść Boże,
niech pan się trzyma.
Mamy dobre myśli, że jeszcze z tego wszystkiego wyjdziemy. Szczęść Boże.
Ale właśnie, panie Mieczysławie, ważne, że chociaż te kury zostały. Panie pośle, może komentarz do tego? Bardzo prosimy.
Trudno tutaj komentować wystąpienie pana. Pan swoje refleksje przedstawił dotyczące funkcjonowania. Jest już na emeryturze, także...
Nie, ale właśnie, tutaj, ale te tutaj ceny, jest ten, te ceny. Ten no, kawałek prawdziwego świadectwa o tym, jak się żyje na wsi, o czym pewnie wielu ludzi, którzy zazdroszczą rolnikom bardzo często tego dobrobytu, tych przywilejów, tych pieniędzy unijnych, na których rolnicy śpią, podobno, tak zdaniem wielu ludzi w Polsce, ja się spotykam z takimi poglądami, no to niech usłyszy właśnie pana Mieczysława, który mówi, jak to rolnik na ślub swojego syna nie mógł pojechać, bo nie miał z kim zostawić krów. A pani minister z rządu polskiego mówi, że nie warto umierać za polskie krowy. Dzięki rolnikom, takim, którzy jeszcze chcą gdzieś tam te krowy hodować, dzięki pracowitości polskich rolników, dzięki tym małym gospodarstwom, o którym wcześniej pani Danuta mówiła, tak ciekawie, to my wszyscy jemy chleb. Naprawdę należy się tym ludziom wielka wdzięczność, wielki szacunek. Nie wolno zazdrościć jakichkolwiek, bo to nie znaczy, że o przywilejach nie ma mowy. Życie na wsi jest ciężkim doświadczeniem, a nie żadnym przywilejem. Bycie rolnikiem jest szczególnie. Na wsi różni ludzie żyją, niektórzy, którzy no, lokują tam czasem jakiś swój kapitał i różni w tej chwili nie tylko rolnicy.
Myślimy
są na wsi.
Myślimy też tak. Jakiś tam pisarzu, który wyjeżdża bo wybuduje willę gdzieś nad rzeką i się może
no widzimy tam żyje, seriali tak. Różnych bohaterów, którzy tam na wsi sobie mieszkają, ale wieś ten, ci rolnicy to gdzieś tam w tle, nawet się ich nie pokazuje. Nie poświęca jakiejkolwiek uwagi. No niestety w takiej żyjemy rzeczywistości.
Raymond napisał, tylko powiedział chłopak.
I od tej pory właściwie no... Nie za wiele.
Powiedzmy sobie szczerze, to miała być nasza domena, wizytówka, więc czyste powietrze, lasy i zdrowa żywność, dobre polskie jedzenie. A kto to ma to produkować?
Krasnoludki? Ale właśnie tutaj jedno zdanie, proszę ojca.
Z Turcji?
Tak. Tak, bo właśnie to małe gospodarstwa, poprawia się jakby klimat w samej Unii Europejskiej. To jest taka dobra wiadomość, bo ciągle mówimy złe, ale... Już na pewno ten okres po 2013 roku będzie lepszy dla małych gospodarstw. Będzie łatwiej otrzymywać dopłaty. Mam nadzieję, że dojdzie, te wielkie trochę stracą. Obcięte będą te dopłaty dla największych gospodarstw i te mniejsze dzięki temu dostaną trochę więcej. Unia Europejska i wielu ludzi w Europie doszło do wniosku, że małe gospodarstwa mają pełną rację bytu, że one są lepsze dla środowiska, że mogą produkować właśnie zdrową żywność, a gdzie? A szczególnie w Polsce, dlatego że mamy niezniszczone gleby. Jeśli te małe gospodarstwa przetrwają w jak największej liczbie, to ja jestem przekonany, i tu taki optymistyczny akcent, panie redaktorze, żeby to jeszcze dokończyć tę myśl, na świecie narasta kryzys żywnościowy. Coraz bardziej brakuje żywności, a jeszcze bardziej będzie brakowało zdrowej żywności. Za 5, 10, 15 lat świat będzie szukał żywności z takich gospodarstw, jakie są w Polsce. Świat. Możemy naprawdę zarabiać na tym dobre pieniądze. Czyli, i da się wtedy żyć na małych gospodarstwach.
Czyli dziś jest trudno poszli,
żyć. Tylko żeby nasze gospodarstwa dotrwały do tego czasu. Mam dlatego pytanie, ta walka o dopłaty taka wielka.
Walka o dopłaty, ale walka również z prawą tą ustawą o nasiennictwie, o GMO. No bo jeżeli prowadzimy GMO, to nie
to
będziemy...
To nie ma małych gospodarstw, tak, nie oczywiście.
Mamy gospodarstw.
Dlatego...
I tutaj natomiast jak już pan mówił o tym, że będą dopłaty zmniejszone i tak dalej, to mi się przypomniało to, jak ojciec rozpoczął dzisiejszą audycję. Mówił się, jest tyle, a tyle set tysięcy gospodarstw. Teraz będzie trzy razy tyle, bo jak będą obcinać, to oni się będą dzielić. Ale odbierzmy kolejny telefon.
Odbieramy, trwa debata rolna, tak mówimy o tym naszym spotkaniu dzisiaj w Radiu Maryja, bo rzeczywiście debatujemy na tematy związane z rolnictwem polskim w kontekście Unii Europejskiej, w kontekście też sytuacji na świecie. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Witamy. Kto i skąd?
Witam zgromadzonych w studio. Gratuluję postawy panu mecenasowi Wojciechowskiemu. Szkoda, że w Polsce nie ma więcej takich ludzi. Niemniej jednak, panowie, chciałbym zadać takie pytanie. A mianowicie, sam pochodzę ze wsi. Od kilku lat przebywam za granicą i stoję przed dylematem. Czy ewentualnie wracać do Polski i środki, no troszeczkę ich zgromadziłem, ewentualnie zainwestować w Polsce, mam na myśli nieruchomość zabytkową, co mnie by ewentualnie tam czekało, czy też po prostu pozostać na obczyźnie i spokojnie sobie dożywać. Życzę Państwu dalej takiego działania. Szczęść Boże, no dobrze byłoby, gdybym uzyskał jakąś odpowiedź na ten temat, co mnie ewentualnie czeka. Czekałoby w najbliższej przyszłości.
A jakie pana imię, bo nie wiem, czy nie, halo, jakie pana imię jest, bo nie wiem, czy nie dosłyszałem, czy pan nie powiedział?
Antoni. Z Anglii.
Z Anglii. Dziękuję bardzo, panie Antoni.
No, szczęść Boże.
Szczęść Boże, pozdrawiamy.
Ktoś z panów chciałby? Proszę bardzo, pan Krzysikowski.
Ja myślę, że patrząc jako Polak, jako patriota, to i tęsknota za ojczyzną pewnie mówi panu, że warto wracać i tutaj tą Polskę dalej inwestować i realizować to przedsięwzięcie. Gdyby tak nie myśleli nasi przodkowie, jak ci, którzy moi żony dziadkowie wrócili ze Stanów Zjednoczonych w 21 roku i nie kupili tego gospodarstwa, gdzie do dzisiejszego ja mieszkam na tym gospodarstwie, to myślę, by ta Polska przedwojenna nie powstawała tak. I dzisiaj chyba trzeba patriotów namawiać, żeby jednak przychodzili z kapitałem, inwestowali i nie żeby tu tylko inni Holendrzy, Duńczycy, może Niemcy inwestowali w Polskę. Powinniśmy my zachęcać naszych rodaków, żeby byli odważni i oni chcieli zmieniać też tą Polskę.
Ja myślę, dodam, że warto wracać, mimo tego, że nie trzeba się tutaj spodziewać, że życie będzie jak z płatka płynęło, bo żyje się w Polsce trudno i wiele tych trudności jest wynikiem bardzo złego stanu państwa polskiego dzisiaj. Państwo polskie jest niesprawne w wielu swoich dziedzinach i nie dba o swoich obywateli. Ale ja mam nadzieję, że to się zmieni. Polska się budzi. Odbyliśmy marsz wielki. Obudź się, Polsko. Wielu Polaków się budzi. Rośnie świadomość Polaków. I ja jestem przekonany, że nie jesteśmy wcale tak daleko od momentu, kiedy w Polsce nastąpi jakaś trwała zmiana jednak. I to ta świadomość narodowa, ta świadomość patriotyczna, której coraz więcej, doprowadzi nas do tego, że w Polsce zacznie rządzić, brać odpowiedzialność za Polskę, zmieniać Polskę, opcja, która, dla której sprawa ojczyzny, a nie jakaś prywata jest najważniejsza. I myślę, że niech pan wraca i niech pan bierze udział w tym wielkim, potrzebnym dziele zmiany, naprawy naszej ojczyzny.
Ja myślę, że Polska ma bardzo wiele zakątków. Niekoniecznie muszą być jakieś zabytki. Może to być ładny dom z jakimś parkiem, ogrodem, blisko jeziora. Mamy bardzo dużo pięknych miejsc, w których można pięknie żyć. Dlatego zapraszamy. Sprawa zabytków jest troszeczkę w Polsce utrudniona, bo to prawo zabytkowe i tak dalej, ale jeżeli ktoś ma jeszcze siłę i zdrowie, to jest co w Polsce jeszcze zagospodarować. Bardzo serdecznie zapraszamy.
I telefon kolejny, bardzo prosimy, witamy kolejnego słuchacza.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
No wieki wieków, amen. Pani Ewa, tak?
Ewa spod Warszawy. Ostatnio często mi się udaje dodzwonić, jestem bardzo szczęśliwa z tego powodu.
Słucham.
Witam wszystkich panów. Panowie, ja nie jestem rolniczką i może nie powinnam brać udziału w tej dyskusji, ale pomyślałam sobie, że może też dobrze, jak zabrzmi głos kogoś, kto no, nie jest bezpośrednio jakby zainteresowany, ale interesuje się, no tak jak mówiłam, z zewnątrz. Przepraszam, trochę się zakalapućkałam. O co mi chodzi? Jeden z panów, nie rozpoznałam niestety głosu, wspomniał już o tym, o czym ja chciałam powiedzieć, a właściwie zapytać. Szanowni panowie, według mnie małe gospodarstwa rolne będą miały zawsze bardzo trudno, bez względu na to, kto będzie rządził i jakie udogodnienia się pojawią. A to z prostego powodu, małemu zawsze trudniej. I dlatego bardzo często zastanawiałam się nad tym, dlaczego, chociaż minęło już tyle lat, rolnicy jednak nie organizują się w jakieś organizmy gospodarcze, ci mali właśnie. Pani z okolic Kalisza mówiła na przykład, że w tych małych gospodarstwach nie ma parku maszynowego. No nie może być. Ale gdyby te małe gospodarstwa połączyły siły, nie wiem, 5, 10, 15, 25, to może z czasem już jakiś park by się pojawił. Ja mam rodzinę i sporo znajomych na przykład we Francji. Rozmawiałam również na ten temat, bo mnie to po prostu interesuje, czemu u nas się nic na ten temat nie dzieje. We Francji jest bardzo wiele właśnie takich spółdzielni, które doskonale sobie radzą, bo to nie tylko kwestia produkcji, ale potem też i zbytu. Zawsze łatwiej sprzedać jest większą ilość wyprodukowanego towaru, niż małemu szukać gdzieś zbytu, jakąś lukę gdzieś się wcisnąć. To jest oczywiste. Ja chciałam zapytać, dlaczego nic się w tym względzie nie dzieje? Jednocześnie rozmawiałam z osobą znającą się na rolnictwie zawodowo i mającą kontakt z rolnikami, która powiedziała mi, że polscy rolnicy nie mają ochoty się zrzeszać w spółdzielni. Nie wiem, na ile to jest prawda, ale jeżeli tak jest, no to będzie im bardzo, bardzo trudno. Więc wydaje mi się, że wszystko, co w tej chwili powinniśmy robić, oczywiście oprócz tych wszystkich spraw bieżących, o których panowie bardzo mądrze i słusznie mówili, to jest przekonywać rolników do tego, żeby oni się po prostu zrzeszali. No zawsze jest większa siła w organizacji niż w pojedynczym człowieku, to jest jasne. I to, o czym jeden z panów powiedział, że właśnie przez spółdzielnie rolnicze międzywojenna Polska się budowała, bo tak rzeczywiście było, czytałam o tym bardzo wiele. Dlaczego nie możemy teraz tego powtórzyć? Nie mogę tego pojąć. I bardzo bym prosiła, żeby może panowie coś na ten temat powiedzieli, bo wiem, że wiele osób to interesuje. Dziękuję. Dziękujemy, serdecznie, pozdrawiam wszystkich i szczęść Boże.
Boże.
Pan senator Chłuścikowski.
No więc to jest problem bardzo taki trudny mentalnościowy, dlatego że przedwojenne spółdzielnie były oparte rzeczywiście na prawdziwej spółdzielczości. Przeżyliśmy okres socjalizmu, gdzie spółdzielnie zostały upaństwowione. Zostały te wszystkie zasady, kiedy funkcjonowały przedtem, zniszczone. I po zmianach w 89 właściwie roku nawet, no nie udało nam się do tej pory przywrócić prawdziwej ustawy o spółdzielczości. Tutaj Prawo i Sprawiedliwość ma, i tu już pan minister Jurgiel wspominał o tej inicjatywie, i chcemy to, stworzyliśmy nawet w Senacie zespół spółdzielczy, który przewodzi pan profesor Cioch, specjalista od spółdzielczości, i tą ustawę nawet pisał. Chcemy właśnie też promować i promuję, tym bardziej, że jest to rok spółdzielczości ogłoszony przez ONZ i chcemy właśnie w tym roku szczególnie podkreślać, ale to nie znaczy, że my tego nie promujemy, nie chcemy, ale tą mentalność trzeba zmienić. Stworzono tylko jedną ustawę o grupach producenckich, która niby miała zastąpić tą spółdzielczość i ona się częściowo sprawdziła, częściowo nie sprawdziła, bo tam formuła jest przeważnie spółek, a nie spółdzielni. I w związku z tym cały czas chcemy pokazywać przykłady, tak jak to jest w Francji, w Austrii, czy innych krajach, we Włoszech. Tam spółdzielczość jest bardzo mocna i tam są małe gospodarstwa, tak jak w Austrii. One potrafią tak samo i w Belgii. Właśnie gdybyśmy ten model chcieli przenieść tak, jak funkcjonuje to w tych krajach, i to zachęcamy nieraz, przywozimy tutaj ekspertów z tamtych krajów, pokazując, że można tak gospodarzyć, że można mieć kółka maszynowe, jak to dawniej mieliśmy, kółka rolnicze. Można wspólnie maszyny wspólnie korzystać z tego. Zresztą są specjalne szkolenia przez przemysł nawet robione po to, żeby pokazywać, że dużą maszynę można sprzedać dla kilkunastu nawet czy kilku rolników po to, żeby tą większą maszyną już uprawiać, gdzie będą tańsze koszty obsługi i tak dalej, i tak dalej. Są te działania robione, ale dalej trudno nam rolników, także ja jako przewodniczący Solidarności Rolników zachęcam, mówię, żeby się rolnicy organizowali w związki, organizowali w grupy tutaj spółdzielcze. No, jest to proces, który długo trwa i inni nam w tym przeszkadzają, a nie pomagają.
To znaczy, sprawa jest bardzo skomplikowana i trudna, dlatego że, tak co powiedział pan senator, polski rolnik został po prostu okradziony ze swoich udziałów, ze swojego miejsca w spółdzielczości. Zostało mu zabrane, pamiętam, po 89 roku, kiedy rozsprzedawano majątek spółdzielczy, nie chcąc pozwolić na to, żeby rolnicy ponownie go przyjęli i stworzyli własną spółdzielnię. Wprowadzono, tak jak pan senator powiedział, grupy producenckie. Grupy producenckie są polskiej mentalności gospodarczej obcym ciałem i dlatego niezachętnie są przyjęte czy przyjmowane. Pomimo tego, że Unia Europejska znalazła finansowanie tych grup producenckich i tak dalej, to jednak tutaj rolnicy za bardzo się nie zrzeszają. Natomiast są jeszcze w Polsce działające kółka rolnicze, które są pozostałością tamtego wspaniałego organizmu ekonomicznego, który działał. I mam nadzieję, że coraz bardziej ludzie zaczynają się do tego przekonywać. Jeden jest warunek, że po prostu muszą sobie zaufać. I to jest ten mentalny problem, o którym przed chwilą powiedział pan senator.
Ale tu bym odrobinę może polemicznie z panami powiedział, bo to chyba też nie wytwórzmy w sobie takiego przekonania, że to jest problem mentalny w tym sensie, że polscy rolnicy to są jacyś może, nie wiem, egoistycznie nastawieni, nie potrafią współpracować ze sobą. Myślę, że no, tradycje spółdzielczości dawne, to mówiliśmy o tym, ale także, no ja pamiętam jeszcze czasy, no może już trochę odległe, ale w gospodarstwie mojego ojca były maszyny wspólne z kilkoma sąsiadami zazwyczaj, różnego rodzaju maszyny i to jeszcze mój brat, no do dziś jest rolnikiem i też pamiętam, że kupował wiele maszyn wspólnie z rolnikami. Ja myślę, że jednak trochę się zmieniła w ogóle sposób funkcjonowania gospodarstw rolnych. Tych maszyn nie potrzeba tak wiele. No, kiedyś tam trzeba było, nie wiem, snopowiązałkę, żniwiarkę, jakieś tam różne maszyny. Dzisiaj jest jak ktoś, kto ma kombajn i on usługowo kosi wielu rolnikom zboże, więc to się trochę też zmieniły potrzeby. Na pewno polscy rolnicy nie są samolubni. To chyba nie jest kwestia zaufania. To jest może kwestia też pewnego braku perspektyw dla polskiej wsi. Rolnicy nie inwestują w tej chwili, bo się po prostu boją, co z nimi dalej będzie. I dopóki nie będzie takiej jasnej perspektywy na przyszłość, dopóki rolnik nie będzie mógł odpowiedzieć na pytanie. Mnie kiedyś zapytał jeden rolnik, co on ma radzić swojemu synowi, czy on, bo syn jest na rozdrożu, czy ma być rolnikiem, czy ma rzucić gospodarstwo i gdzieś iść. I co temu synowi doradzić? I ja powiem, że z bólem serca powiedziałem, wie pan, nie mogę panu odpowiedzialnie doradzić, że niech pan namawia syna, żeby został na gospodarstwie. Nie mogę tego doradzić, bo nie jestem pewien tej perspektywy na przyszłość. My robimy wszystko, żeby ta perspektywa była i dlatego tu jesteśmy między innymi w wielu innych miejscach, ale na razie tej perspektywy nie ma.
I mamy kolejny telefon, chyba już jeden z ostatnich. Bardzo prosimy, kto z nami jest?
Dobry wieczór. Dobry. Dzwonię z Warszawy, ale nie przedstawię się, żeby nie popełnić potem samobójstwa.
Brzmiało
panowie,
ostro.
Jest taka sprawa, że ci, którzy rządzą, to właściwie są, właściwie to dostają, albo dostaną jakieś korzyści, albo dostają, albo myślą, że dostaną, i dlatego celowo negocjują jak najniższe te dopłaty. Bo sprawa jest tego rodzaju, że nawet w pozarolniczej dziedzinie to te dopłaty dostajemy pod warunkami niemożliwymi do spełnienia. To znaczy ci, którzy są odpowiedzialni za otrzymanie tych dopłat, to może dostają jakieś łapówy, żeby po prostu te terminy zawalać, żeby tych dopłat nie było. To są tak jak szpiedzy na tle wojskowym, którzy wydają jakieś słabe punkty wojska danego kraju, w tym wypadku Polski, ale to nie chodzi o czy jakąś broń tajną zdradzają, czy coś. To po prostu są szpiedzy, to są dywersanci. I można by było tym zainteresować, bo to jest szerszy problem. To w ogóle w każdej dziedzinie życia te zbrodnicze, bolszewickie, bandyckie środowiska rządzą, pan, troszeczkę nic musimy, innego nie potrafią.
Troszeczkę język, wie pan, pan się nie przedstawił, a my właściwie temat mamy debata rolna i teraz możemy na nowo wejść na nowy jakiś tor. Ja bym w każdym razie, bierzemy też odpowiedzialność za swoje słowa i ja myślę, że po to jest opozycja, żebym bardzo też stanowczo punktowała, sprawdzała poczynania rządzących. Natomiast my musimy tylko przede wszystkim postawę naszą, tak powiem, obywatelską, to nie brzmi patetycznie, a taka jest prawda, czas wyborów, przed wyborami, wtedy wykorzystać. Natomiast dzisiaj mamy debatę rolną w Radiu Maryja i chcemy już powoli podsumowywać ten czas kilku godzin, który poświęciliśmy na tematy rolnicze. Przypomnę, w naszym studiu jest pan senator Jerzy Chryścikowski, pan poseł minister Krzysztof Jurgiel, pan poseł, europoseł Janusz Wojciechowski, kiedyś też prezes NIK-u oraz pan redaktor Michał Grabianka. Panie Michale, powoli podsumowujemy ten czas.
Wydaje mi się tak, że mówiliśmy o wielu sprawach, poruszaliśmy wiele aspektów życia ludzi na wsi i może tak rozpocznijmy to nasze podsumowanie. Każdy z panów, zaczniemy może od tutaj pana europosła, jak już ojciec powiedział, no nie tylko prezesa Nikola, również marszałka Sejmu, tak?
O właśnie, wicemarszałka
Sejmu.
Trochę tak. Już żyje na tym świecie lat, więc różne w różnych miejscach starałem się pracować dla Polski w możliwie najlepszy sposób. Proszę Państwa, ja dużo mówię w ostatnim czasie i w tym programie i w ogóle o tym problemie dopłat bezpośrednich do znudzenia. W Parlamencie Europejskim o tym, że muszą być dopłaty wyrównania, mówiłem setki razy przy różnych okazjach, bo to dzisiaj jest sprawa taka konkretna, najważniejsza, bo na dziś do załatwienia. Naprawdę bardzo dużo zależy od tego, jaki będzie wynik tych negocjacji bardzo źle prowadzonych przez polski rząd. Ubolewam nad tym. My nie spoczniemy, nie wiem kiedy Prawo i Sprawiedliwość uzyska władzę i odpowiedzialność za Polskę, ale nawet jeśli te negocjacje będą źle przeprowadzone, to my wrócimy do tej sprawy. Polska wieś, żeby mogła być zachowana, to dziedzictwo, tak pięknie mówił pan premier Kaczyński na tej konferencji w Goszczynie, mówił o tym dziedzictwie polskiej wsi, dziedzictwie kulturowym, dziedzictwie patriotycznym, dziedzictwie pracowitości polskiej wsi. To dziedzictwo trzeba zachować i przekazać dla przyszłych pokoleń. Nie możemy stracić polskiej wsi. Musimy mieć polskie rolnictwo. Na dziś, na te najbliższe kilka lat, ono może być zachowane, jeżeli będzie wsparte finansowo. Te pieniądze są w Brukseli, one są do wzięcia. Jeśli będziemy konsekwentni i stanowczy, to te pieniądze trafią na polską wieś, pomogą przetrwać do lepszych czasów, które gdzieś tam na horyzoncie są. Świat będzie potrzebował żywności, będzie potrzebował rolników, a w szczególności takich rolników jak polscy. Jeszcze polska wieś nie zginęła i wierzę, że nie zginie, ale wielka praca przed nami.
Pan poseł Jurgiel, bardzo prosimy.
No, obecny rząd i polityka Platformy Obywatelskiej przez te 5 lat jest to niedobra polityka dla polskiej wsi i dobrze było, żeby ona się najszybciej skończyła, bo przyjęte rozwiązania prowadzą do tego, że polska wieś ubożeje. Prawo i Sprawiedliwość ma program. Program na pewno nie taki, który w ciągu krótkiego czasu doprowadzi do znacznej poprawy, ale mamy też warunki, o których dzisiaj rozmawiamy, finansowe. 20% środków z polityki spójności, tych, które będą wynegocjowane, powinny trafić na polską wieś. To jest jeden z warunków. Druga sprawa, 3% produktu krajowego brutto na polską wieś. No i program, który powinien prowadzić do poprawy jakości życia na polskiej wsi, ale niestety ten rząd takiego programu nie ma. On faworyzuje tylko obszary miejskie.
Pan senator Jerzy Kruszykowski, bardzo proszę.
No, jako szef Związku Rolników Indywidualnych Solidarność muszę powiedzieć, że pełniąc funkcję i przewodniczącego Senackiej Komisji Rolnictwa, staramy się tutaj walczyć, może tak powiem, o naszych rolników, o naszą przyszłość, o perspektywę naszych tutaj dzieci, żeby mogły gospodarzyć. I dziwię się bardzo, że po prostu rząd polski nie słucha. Tyle pracy włożonej naszej tutaj, jako organizacji, wszystkich organizacji, które są w kopach Kodrzeka zorganizowanych, żeby tam walczymy o to, żeby mieć równe szanse konkurencji, oddawać tak bez walki polskie rolnictwo i mówić, że walczymy tylko o opłaty, właściwie nie dopłaty, tylko o fundusze spójności kosztem rolnictwa. To jest rzecz skandaliczna i dlatego organizujemy pikietę pod Urzędem Rady Ministrów w dniu 22 listopada o godzinie 9.30 zapraszam tych rolników, którym zależy na tym, żebyśmy mogli jeszcze wzmocnić to stanowisko, bo przecież te decyzje jeszcze będą długie. To nie zapadnie jeszcze 22 albo 3, aby myślę, że to jeszcze będzie trwało jeszcze następną prezydencję, którą będzie prowadziła Irlandia, że uda nam się do końca wynegocjować, bo to nie tylko pieniądze, ale też warunki, jakie będą spełniane z tych aktów legislacyjnych, to czy będą mogły funkcjonować małe gospodarstwa, czy tylko duże gospodarstwa, o tym, czy szansą będą mieli rolnicy i perspektywę, to czy, żeby tworzyć i żeby budować to, co jest na przyszłe pokolenia, żeby nie zmarnować tego dziedzictwa, którego nam przekazano, który nasi ojcowie nam dali, tą naszą ojcowiznę, aby ta ziemia była w naszych rękach, a nie wyzbywała się tutaj, rolnicy, żeby się wyzbywali z przymusu, czy to wprowadzanych takich restrykcji, jakie są plany na wprowadzenie podatku dochodowego, likwidacji wielu innych działań, które służą rolnictwu. Panie ministrze rolnictwa, dziwię się panu, że pan cicho siedzi, milczy i nie walczy z nami o szanse dla polskiego rolnictwa na przyszłe lata.
Proszę Państwa, ja serdecznie dziękuję Radiu Maryja, że podjęło przed tym 22 jeszcze szansę przekazania Państwu tych wszystkich trudnych spraw, szczególnie negocjacji, jakie niektórzy ludzie w Polsce toczą, aby polska wieś otrzymała należne jej pieniądze. Poruszyliśmy w tych naszych rozmowach niektóre aspekty tylko życia ludzi na wsi, ale staraliśmy się pokazać Państwu, jak trudno jest dzisiaj żyć i gospodarzyć, jak ciężko jest przyjąć te wszystkie obowiązki, które zostały nałożone polskim rolnikom po akcesji do Unii Europejskiej. Jak ciężko jest młodzieży na wsi, jak ciężko jest chorym ludziom na wsi, jak ciężko jest oświacie na wsi normalnie funkcjonować. Nikt jeszcze dzisiaj tu może nie powiedział, ale zwracam się z prośbą do konsumentów, aby wreszcie zacząć myśleć innymi kategoriami, abyśmy byli jedno, a nie podzieleni wieś i miasto, gdyż wieś służy miastu, miasto służy wsi. I jeżeli razem nie będziemy szli, to każdy rząd będzie próbował nas zniszczyć. Bądźmy silną grupą wspólną. Jak tu pan senator zaprasza rolników do pikiety, ja zapraszam również ludzi z miasta. Bądźmy razem, niech pan Tusk wie, że wieś i miasto nie są podzieleni, tylko że jest Polska podzielona na rządzonych i rządzących. Serdecznie dziękuję. Ojcze Januszu, bardzo dziękuję za dzisiejszy program ojcu Benedyktowi, ojcu Grzegorzowi i przede wszystkim pozdrawiamy ojca dyrektora. No a dzisiaj jeszcze życzenia dla siostry Judyty. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękuję bardzo panu za ten czas spędzony razem, debata rolna, a więc nasza dyskusja i rozważania na temat życia ludzi na wsi, życia naszych rolników. Raz jeszcze dziękujemy, szczęść Boże.